Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, rozpoczynając wieczorne rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które przeżywaliśmy po godzinie 18 w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, w studiu Radia Maryja. Gość dzisiejszego spotkania, bardzo serdecznie witam pana premiera Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ministra rolnictwa. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Bieżące sprawy dotyczące sytuacji politycznej w naszej ojczyźnie to temat, który wyznaczyliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie. Wiele z jego elementów, wątków zdołaliśmy poruszyć w pierwszej jego części. Od samego początku zaistnienia koalicji Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, ten rząd, ta koalicja doświadcza niesamowitych, skondensowanych ataków medialnych, objawiających się w różnych postaciach w okresie trwania tej koalicji, sprawowania tych rządów. O tym także wspominaliśmy i rzecz, którą chcemy również zaznaczyć na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, że jest to celowe, zamierzone, tak jak pan premier zaznaczył, rozbijanie tej koalicji, a ostatnia sprawa została bardzo jasna nazwana zamachem stanu.
Tak, ja mam opinię prawną również na ten temat Zrzeszenia Prawników Polskich, Zarządu Głównego. To są profesorowie, doktorzy prawa Uniwersytetu Warszawskiego i innych, którzy określają to jednoznacznie. To jest kodeks karny, artykuł 128, paragraf 3, nie pierwszy, bo pierwszy mówi o użyciu siły bezpośredniej, to znaczy czołgi, wojsko, policja i tak dalej, ale tutaj poprzez zmuszenie organu konstytucyjnego, a takim organem jako wicepremier jestem ministrem konstytucyjnym, do odejścia, wymuszenie tego i przez to doprowadzenie do nowych wyborów, obalenia rządu. I tego będziemy dochodzić. Oczywiście ja doniesienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie złożyłem. Po nowym roku zaraz będę przesłuchany na tą okoliczność. Te wszystkie dowody przedstawię. Szanowni Państwo, mamy do czynienia naprawdę z zamiarem obalenia tego rządu od dłuższego czasu, od początku tej koalicji. Przypomnijmy sobie te wściekłe ataki, kiedy podpisywaliśmy pakt stabilizacyjny, parafowaliśmy w obecności tylko telewizji Trwam, jaki był wielki szum, że lekceważymy inne środki przekazu, bunt, dziennikarzy. No cóż takiego my zrobiliśmy? Za chwilę wyszliśmy do wszystkich i podpisaliśmy na oczach wszystkich tą umowę stabilizacyjną, pakt, obojętnie jakby to nazwał. I wtedy już zaczęły się ataki, dlatego że wszystko było przygotowane pod to, żeby Polską rządzili liberałowie, oczywiście przy pomocy Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko było ukierunkowane na to, że koalicja będzie Platforma i PiS. Natomiast wyszło inaczej. Nie potrafili się dogadać. Ja nie mówię, że winę ma tylko Platforma. Absolutnie nie. Pewnie i trochę winy miały władze PiS-u, które stawiały na swoim. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że słusznie stawiały na swoim, bo jeżeli mamy realizować program państwa solidarnego, a taki PiS w kampanii przedstawiał, to trudno, żeby to realizować z partią, która nie chce mówić o opiece państwa nad ludźmi, nie chce mówić o społecznej gospodarce rynkowej, a społeczną gospodarkę rynkową mamy zapisaną w Konstytucji i to jest obowiązkiem kolejnych rządów taką politykę prowadzić, żeby nie była to polityka gospodarki wolnorynkowej, rynkowej, tylko społecznej gospodarki rynkowej. To znaczy, że interes obywateli na pierwszym miejscu, interes państwa na pierwszym miejscu. I dlatego też no, są te ataki. My musimy być na to przygotowani, na jeszcze większe ataki, bo im głębiej będziemy sięgać, im bardziej będziemy utrudniać prywatyzację, im bardziej będziemy chcieli rozliczyć te 16 lat złodziejstwa, jakie miało miejsce w Polsce, poprzez te różne NFI, tak jak tłumaczyłem to w pierwszej części w telewizji Trwam, to tym większe będą ataki, dlatego że będą wychodzić fakty, o których społeczeństwo nie wie. Dlatego też my musimy mieć gdzie przedstawiać tą prawdę. Ja jeszcze raz wrócę do tego. Ja mam szacunek dla wszystkich mediów, dla TVN-u, dla Polsatu, telewizji publicznej i naprawdę niech nikt nie myśli, że ja uważam tylko telewizję Trwam i Radio Maryja za jedyne, najlepsze najlepsze media w Polsce. Ale tu zobaczcie Państwo, ja w innych programach, w tych właśnie mediach, do których nie mam takich pretensji, idę i zaczynam coś mówić i zanim ja powiem jedno zdanie, to już 5 razy mnie ktoś przerywa. Czy to pani redaktor, czy pan redaktor, bo oni już wiedzą, co ja chcę powiedzieć. Że ja chcę użyć cyfr, faktów, dowodów, to nieważne jest dla nich. Ważne jest tylko i wyłącznie, żeby Leperowi przerwać, skompromitować. A tu na tej antenie możemy powiedzieć prawdę i każdy ma dostęp, może tą prawdę powiedzieć. Dlatego też uważam, że powinniśmy naprawdę zmienić pewne przepisy u nas w Polsce dotyczące prawa prasowego i tego też się boją, chociaż przypominam, że my nie chcemy cenzury, my nie chcemy żadnych ograniczeń. Dziennikarze muszą pisać, muszą obiektywnie pisać, muszą pisać prawdę, wykrywać afery, muszą być dziennikarze śledczy tak zwani, ale nie może być to bezkarności, że jedna z gazet ma w roku 304 przegrane procesy sądowe. No przecież to co to za obiektywizm, co to za prasa, że później sprostowanie pisze się na stronie 15 czy 17 małym drukiem. Także ten rząd jest skazany na krytykę, tak jak każdy, ale tak duża krytyka, takie bicie w ten rząd, jakie odbywa się teraz, to jeszcze miejsca w Polsce nie miało.
Panie premierze, i sprawa zasadnicza, fundamentalna, poprzez różnego rodzaju uderzenia kierowane w ten rząd, w koalicjantów, dokonuje się również procesu spowolnienia przemian społecznych, bo ten rząd zamiast zajmować się rzeczywiście problemami najważniejszymi dla Polski, dla budowy czwartej Rzeczypospolitej, cały czas będąc atakowany musi odpierać jakieś absurdalne zarzuty, angażować swoją energię, swoje siły właśnie w te sprawy, chociażby w cudzysłowie mówimy o tej ostatniej aferze.
Tak jest, oczywiście, że tak. No przecież ostatnie dni ja w resorcie rolnictwa staram się wywiązywać ze swoich obowiązków i nie mam żadnych zaległości co do spraw proceduralnych, przygotowania projektów ustaw, rozporządzeń. Na czas wypłacamy rolnikom pieniądze, o czym za chwilę też będę chciał powiedzieć. Natomiast ja jestem zajęty odpieraniem tych ataków. Ja oczywiście jestem nauczony wcześniej wstawać jak każdy rolnik i ja wstaję, ja już przed 7 rozpoczynam pracę w resorcie, posiedzenia kierownictwa wcześniej, żeby te sprawy załatwić, bo później to szaleństwo trzeba też jakoś przeżywać. Natomiast mnie absorbuje dużo czasu właśnie to, że nawet jeżeli nie ma dziennikarzy, to ja jestem zagoniony w taki kozi róg i ja muszę o tym myśleć wszystkim, dlatego też naprawdę nie ma spokoju dla pracy, ale o to chodzi niektórym, żeby wykończyć nas po prostu psychicznie, żeby nas zmęczyć, żebyśmy my sami powiedzieli, że mamy tego dość. Później oczywiście, kiedy wszystko się wyjaśni, kiedy wyjdzie na jaw, że Leper nie ma nic wspólnego z jedną czy z drugą sprawą, tak jak ostatnio przypomnę przed świętami we czwartek artykuł w Rzeczpospolitej. Uważałem, że ta gazeta co najmniej obiektywnie pisze. Napisane, że jakieś panienki u Lepera były w hotelu poselskim, że Leper jest szantażowany przez mafię, że skruszony gangster Piotr P. zeznał to, że jest nagrany film z pokoju Lepera, jak Leper zabawia się z panienkami z agencji towarzyskiej. No i później prokurator oczywiście w Teleekspresie i w wiadomościach prostuje to, mówi, że takie dochodzenia były robione, ale one nigdy nie dotyczyły premiera Lepera. Na drugi dzień inna gazeta, Dziennik i jeszcze inna piszą, że w ogóle filmu takiego nagranego nie ma i nigdy nie było i nigdy nie dotyczyło to Lepera. No ale Rzeczpospolita jakoś sprostowania nie napisała i w świat poszło, że Leper już tam się zabawia. Dzisiaj mam Newsweek tu przed sobą, no i proszę Państwa, co tu się już wypisuje, no to jest coś strasznego. Od rządu do nierządu, na samo jego wspomnienie, prostytutki gęsiej skóry dostają, co ten Leper nie wyprawiał. Ja pytam tych dziennikarzy śledczych, jaka wasza profesja jest? To skoro wy tutaj piszecie, że 3 lata temu wiedzieliście o ekscesach Lepera, no to trzeba było podstawić jakąś panienkę z kamerą, jak to było zrobione w przypadku taśm posłanki Begier, że wy jesteście specjaliści od tego. Mogliście to zrobić, nagrać Lepera i później może to macie. Jak macie, to puśćcie to szybko, żeby kraj, świat zobaczył i zdemaskował Lepera jako sadystę, zboczeńca i tak dalej. No puśćcie to, a nie opieracie się na zeznaniach jakiejś dziewczyny, polskich obyczajów, która mówi, że może zeznać. Co wy nie chcecie w procesy wciągać? Taksówkarza jakiegoś, który woził? No przecież ci ludzie muszą sobie zdać sprawę z tego, że czerpali zyski z nierządu, a to jest karalne w Polsce. I wy teraz próbujecie strzelać do mnie ze śrutu, bo wystrzeliliście z armaty, uważaliście, że teraz po tym strzale z armaty znajdą się takie dowody na lepera, bo sami ich nie macie, że będzie bezpodstawny, że wtedy jak już strzelicie, to strzelicie z broni atomowej i zatopicie lepera. Nie ma tego strzału z broni atomowej, to śrutem strzelacie. Opluć lepera, wrzucić w to szambo. Tak jak wam powiedziałem niektórym, że wy jesteście szambonurkami i w tym szambie pływajcie sobie sami. Beze mnie. Ja z wami pływać w szambie nie będę po prostu. Natomiast te wszystkie sprawy, które teraz macie, no świadczy to o waszym braku profesjonalizmu. Bo posła Łyżwińskiego też mogliście nakryć z panią Anetą Krawczyk, z którą rozmowy, jak twierdzicie, prowadziliście tyle czasu wcześniej, to trzeba było dać jej kamerę ukrytą, jak to zrobili panowie z TVN-u z posłanką Begier i mogła ona zainstalować to w pokoju, pokazać to wszystko i mieć dowód niezbity i bez dyskusji. Wtedy byłoby, że wykorzystywał seks za pracę, przecież mogła tak pokierować rozmową, jeżeli w takich zażyłych stosunkach tyle lat współżyła z posłem Łyżwińskim, współżyła ze mną podobno, mogła do mnie przedzwonić, mogliście nagrać. Dlaczego zrobiliście to z jednym z działaczy, z panem Iżykiem z tego, z Małopolski, gdzie pracownicę biura nauczyliście, żeby do niego przedzwoniła, co miała mówić, nagraliście to. Tu byliście mądrzy, tak? A tam przedtem nie wiedzieliście, co trzeba zrobić. Trzeba było to zrobić, bylibyście wiarygodni. A tak to naprawdę pokazujecie, że wy chcecie wywołać problem i chcecie w ten sposób obalić rząd. Naprawdę robią krzywdę ci dziennikarze nieliczni całej grupie uczciwych dziennikarzy, bo teraz co byście wy nie pisali o mnie, to już tak jak mnie opluliście, to możecie co napisać, że pedofilem jestem? To już ludzie będą się śmiać z tego. Możecie mnie, chcieliście wciągnąć w aferę szpiegowską, że znam pułkownika Stasi KGB, który jest obecnie mnichem na Ukrainie. Wyprzedziłem to, to nie piszecie, chociaż nie wiem, czy nie wrócicie do tego, bo będziecie chcieli dalej kręcić wokół tej sprawy. To teraz powtarzam, tym śrutem będziecie strzelać i może jakiś tam coś się do lepera przyklei i premier nie wytrzyma tej presji i premier odwoła lepera i koalicja się rozpadnie. Otóż oświadczam wam, że strzelajcie, natomiast wiedzcie jedno, że ja też ostrzegałem wszystkich, którzy w tych sprawach zeznają, nie straszę nikogo również teraz, ale muszą wiedzieć, że konsekwencje zeznań pod przysięgą są. Jeżeli ktoś wiedział o popełnieniu przestępstwa, tak jak pani Aneta Krawczyk, to ja się dziwię, że pan prokurator Kaczmarek nigdy nie powiedział w środkach przekazu, a zachowywał się swego czasu tak, jakbym powiedział, stronniczo jak rzecznik prasowy Gazety Wyborczej czy niektórych dziennikarzy, że on już winę stwierdził, on twierdzi przed tym artykułem właśnie w Rzeczpospolitej w środę, on twierdzi, że będą pisane artykuły na lepera i mówi o jakichś orgiach odprawianych, o zeznaniach, ale mówi, to nie dotyczy sprawy, ale już powiedział. I we wtorek jest artykuł. I teraz jest znowu artykuł. Pan prokurator Kaczmarek musi wiedzieć, że jego obowiązkiem jest, ja myślę, że dopełni swoich obowiązków, jest też członkiem, przecież ja jestem członkiem rządu, on jest ministrem, bo jest ta ranga i musi wiedzieć, że pani Aneta Krawczyk, jeżeli twierdziła, że była obecna, znaczy, że jej dawano zastrzyk, jeżeli psychiatrzy stwierdzili, że ona nie konfabuluje, że nie jest skrzywiona psychicznie, że ma świadomość tego, co robi, to wobec niej czy już są zarzuty tego, że ona uczestniczyła w przestępstwie, bo świadomie brała zastrzyk, żeby poronić, więc to jest przestępstwo, bo brała zastrzyk niedozwolony i tak dalej. Także tutaj wszyscy, którzy zeznają, muszą wiedzieć, że naprawdę te konsekwencje prawne będą wyciągane od początku do końca.
Panie premierze, a jak sprawa z uporządkowaniem mediów, z uporządkowaniem niektórych spraw dotyczących stacji telewizyjnych, tytułów prasowych, czy rzeczywiście jedynie lustracja dziennikarzy, która mam nadzieję dojdzie do skutku, będzie takim narzędziem, czy też rzeczywiście powinny bardziej zaangażować się sądy i powiedzieć stop tej bezkarności dziennikarzy, którzy stoją za tym wszystkim?
No tak, oczywiście, że powinny być szybsze procesy. Tu nikt nie chce sądów kapturowych, absolutnie, to jest niedozwolone. Natomiast jeżeli gazeta ma 304 przegrane procesy rocznie o pomówienia, o pisanie nieprawdy, no to należy się nad tym zastanowić, z czego ta gazeta żyje, jakimi sensacjami. Jeżeli pisze się takie bzdury, jeżeli na pierwszej stronie wprost, tu mam przed sobą, pokazuje się gołego lepera w krawacie samoobrony, to idzie na pierwsze strony, na okład. Temu przygląda się młodzież, dzieci przyglądają się temu wszystkiemu, no to, drodzy Państwo, za to powinny być też jakieś kary. My mamy prawo prasowe z 82, z poprawkami chyba 84 roku, to był inny system całkowicie, więc dzisiaj potrzebne jest prawo prasowe, nie cenzura. Tu absolutnie dementuje to, że my chcemy jakiejkolwiek cenzury. Natomiast odpowiedzialność powinna być i procesy powinny być szybkie. Myślę, że tryb taki, jak jest wyborczy, 48 godzin, odwołanie 48, czy dać 14 dni i 14 dni. Można rozmawiać na ten temat ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy, absolutnie nie strasząc żadnych dziennikarzy. A jeżeli dziennikarze twierdzą, no tak, tak szybko, to sądy kapturowe, sądy nie wytrzymają. Aha, to znaczy, że tyle prawdy nie piszecie, tak? Znaczy piszecie, tyle nieprawdy piszecie, że boicie się, że tych procesów tak dużo będzie, to się zastanówcie, to piszcie prawdę, to tych procesów nie będzie. To będzie jeden, dwa w tygodniu i sądy dadzą sobie radę, nie martwcie się o sądy. A to widocznie jest to, jak jedna ma 304 procesy, to tak biorąc te wszystkie tytuły lokalne, inne, to są tysiące, to wtedy po kilka procesów dziennie, to wtedy sądy rady nie dadzą. Ale może wtedy wy się uspokoicie, zaczniecie pisać obiektywnie i przestrzegać prawa prasowego. Bo odnośnie tego artykułu, odnośnie seksafery, ja mam opinię prawną, również co do tego zamachu stanu, ale tutaj Zrzeszenia Prawników Polskich, pan doktor Gontarski, który zabiera głos na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, jest ekspertem, ekspertyza prawna zrobiona na zamówienie Kancelarii Sejmu, to nie są żarty, to robiło grono profesorów i ekspertyza, która jednoznacznie świadczy, że naruszone zostało prawo prasowe. Oczywiście, że lustracja jest potrzebna i myślę, że uczciwi dziennikarze chcą tego, a takich uważam, że jest grubo ponad 90% w Polsce, to jest nieliczny jakiś procent, może nawet nie procent, tych, którzy jednak mają decydujący wpływ na to wszystko. I oni się tego najbardziej boją i oni najbardziej krzyczą, kiedy mówi się o prawie prasowym, o lustracji, o dekomunizacji, mówi się o odkryciu raportu z likwidacji WSI, to wtedy ten jazgot od razu taki mocny jest, od razu krzyk, od razu ojej, co się dzieje, nie wolno tego robić. A, spokojnie, a właśnie to trzeba zrobić. I raz z tym wszystkim skończyć. Również powinno dotyczyć to lustracja właścicieli mediów. Oczywiście, że nie można tak ludzi szkalować, jak zrobiono to, ja nie staję w obronie tutaj, ale chociażby właściciela Polsatu, pana Solorza, że opluto, nie mając dowodów i teraz on się ma bronić, on podaje do sądu. No muszą być fakty, bo to dotyczy również księży, chociażby zacnego arcybiskupa Wielgusa, teraz też opluto i jaka jest koncepcja? A mówią tak oni sobie, nie pamiętam nazwiska dziennikarza tego, ale wypowiada się, mówi, no to teraz no nie powinno być ingresu księdza arcybiskupa, nie powinien objąć diecezji, tylko powinien udowodnić, że nie współpracował. No ludzie, no to ja powiem, że ten dziennikarz jest złodziejem i on ma udowodnić, że on nie jest złodziejem. No przecież to jest szaleństwo, co się dzieje w Polsce. Jeżeli się rzuca oszczerstwa, to trzeba mieć takie dowody, że one są niezbite i świadczą o popełnieniu przestępstwa, a nie mówić komuś oplutemu, że ty masz udowodnić, że ty jesteś niewinny. Odwrócić rolę trzeba w tym wszystkim, bo tak być nie może, że będziemy bezkarnie sobie robić. Także powinien być ujawniony, uważam, raport WSI. Jeżeli są tam dziennikarze, ujawnić, żeby ci właśnie uczciwi, a jest ich, jak powiedziałem, zdecydowana większość, żeby oni wiedzieli, z kim współpracują, kto jest kim w mediach, kto jest kim w polityce również, no i oczywiście zrobić dekomunizację. Jestem zdecydowanie za tym. Odsunąć od władzy esbeków, zacząć od PZPR-u, od sekretarza POP nawet. My chcemy jako Samoobrona tego i skończyć z tym wszystkim, bo oni nadal mają, jeżeli nie decydujący, a wszystko wskazuje, że decydujący, to co najmniej duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej i na te procesy, które zachodzą w Polsce.
Panie premierze, od samego początku zaistnienia tej koalicji, tak jak wspominaliśmy i do tego powracamy, ten rząd, działania tego rządu są niejednokrotnie atakowane, ten rząd jest komuś niewygodny, są to oczywiście pewne środowiska liberalne, środowiska lewicowe, widzimy jak zachowują się chociażby w polskim parlamencie, wiemy, pan premier o tym wspomniał, dziennikarze boją się niektórzy raportów WSI, boją się lustracji, zmiany prawa prasowego, a tak naprawdę ci, którzy stoją za tymi poszczególnymi kręgami, czego jeszcze mogą bać się w stosunku co do działań podjętych przez ten rząd?
O, tu na pewno za tym stoi bardzo duże grono finansowe. Tu jest zagrożenie, chociażby tutaj trzeba powiedzieć o sprawie PZU. Eureko już praktycznie nie ma nic do powiedzenia w PZU, już nie mają swoich przedstawicieli w zarządzie i nie mogą wpływać na losy PZU, a to są potężne pieniądze. Ta cała afera, przecież komisja śledcza udowodniła, że przejęcie tylu akcji PZU przez firmę Eureko, firmę, która miała swoją siedzibę w Holandii, która jej adres to była skrzynka kontaktowa, no przecież wiadomo było, że nie spełnia wymogów i tak dalej i z naruszeniem prawa przejęła te akcje, udowodniła to komisja śledcza, ja napisałem książkę na ten temat, oczywiście sobie kpiono z tego, co tam Leper książkę napisał, a dzisiaj wychodzi na jaw, że tą książkę, którą dałem przedstawicielom PZU, nawet prezes Necel, tą książkę przeczytał i mówi, no ma pan tutaj całkowitą rację, jeszcze za mało pan napisał w tej książce, bo jeszcze są inne fakty i chodzi o duże pieniądze. Przecież jeżeli PZU ma roczny zysk około 3 miliardów złotych i gdyby było to w rękach liberałów, w rękach obcych, no to wiadomo, że te pieniądze będą wykorzystane na inne cele niż cele polskie. Na pewno nie na pomoc gospodarce naszej. Nam nawet warto, jeżeli byśmy załóżmy nawet, że będą takie siły, które doprowadzą do tego, że proces z Eureko PZU przegra i będzie musiało zapłacić 2 miliardy czy 2,5 miliarda, to przy rocznym zysku 3 miliardy warto nawet to zapłacić, a utrzymać PZU w naszym ręku, chociaż ja nie zakładam, że to przegramy, bo są tak niezbite dowody na to, że Eureko działało świadomie, że nie miało własnych pieniędzy, że tam był po prostu przekręt zrobiony. Sprawa druga to jest sprawa otwartych funduszy emerytalnych. Przecież firma, która chce obsługiwać te fundusze, ta firma to jest cały proces. Proszę Państwa, to trzeba by na schemacie wytłumaczyć, ale tak, jeżeli słownie będę na tyle zrozumiały przez Państwa, to dobrze. Są otwarte fundusze emerytalne, następnie są towarzystwa, które obsługują te fundusze, bo one same nie mogą się obsłużyć, to jest też dziwne, ale jeszcze między funduszem a towarzystwem jest jeszcze jedna firma, która chce zarabiać bardzo duże pieniądze. Jakie są tam pensje, to już tłumaczyłem. Chodzą słuchy, że do 100 tysięcy to podobno tajemnica handlowa, nie wolno się dowiedzieć. No ale kilkadziesiąt tysięcy na pewno średnio miesięcznie zarządy biorą naszych pieniędzy. I teraz chciały za obsługę zarobić na tym wszystkim 12 miliardów złotych, a pani Kalata, minister pracy, samoobrony, jej ekipa opracowała system i ma powstać instytucja pod kontrolą oczywiście rządu, NIK-u, innych instytucji, która zarobi za obsługę tego wszystkiego, weźmie 3 do 3,5 miliarda, a tu 12, to prawie 9 miliardów im zabieramy. I to jest ten ból, że tego nie będzie. No to oczywiście te media słuszne od razu, co zaczęły robić? No tak, Samoobrona, pani Kalata, Leper, chcą nas do ZUS-u dać. Od razu sondaż w TVN-ie zrobiony. Kto chce, żeby jego funduszami zarządzał ZUS? Nie chcą ludzie. No pewnie, bo jak im wmówiliście do głowy, że ZUS będzie działał na takich zasadach jak za komuny, no to kto będzie chciał tego? ZUS-u, tego, który był za komuny, to nazwa została tylko, bo nie można tak za bardzo tutaj innej wymyśleć jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast działania są całkowicie inne. Kurtyna otwarta. I szanowni państwo, nie bójcie się tego, że wasze pieniądze przepadną. W funduszach to mogą przepaść, bo one kupują dzisiaj za nasze pieniądze, nasze obligacje Skarbu Państwa. My im daliśmy ponad 100 miliardów złotych, kupują nasze obligacje, mając gwarancję, że je od nich odkupimy i zapłacimy odsetki. A druga sprawa, umowa jest tak sformułowana i tak podpisana, że kiedy one by były niewydolne, ogłosiłyby upadłość, to gwarantem przyszłych świadczeń dla emerytów, rencistów jest Skarb Państwa, to znaczy, że my jesteśmy. Następna sprawa jest to wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego. To nie jest takie sobie, że Balcerowicz odchodzi i już koniec, proszę Państwa. No wreszcie odejdzie, moje hasło się sprawdzi. Oczywiście już kpią z tego, że i tak by odszedł w tym czasie. No nie wiadomo, czy by odszedł, gdyby była inna ekipa rządziłaby, czy by nie został jeszcze, proszę Państwa. Natomiast odchodzi już i teraz wyjdzie na jaw to, dlaczego to jednego roku Narodowy Bank Polski do budżetu wpłaca ponad 4 miliardy złotych, a drugiego roku pół miliarda złotych. Co się stało takiego? Te ich przeliczniki? Ja prosiłem w Sejmie, pokażcie mnie to na tablicy, bo ja nie rozumiem waszego języka i mam prawo nie rozumieć, bo nie jestem szkolony w tym kierunku, ale pytałem innych posłów, czy rozumieją. Nikt nie rozumiał tego wszystkiego, tak jak nam przedstawiono. Dlaczego to zmieniły się tak dochody, że tak mało nam wpłacają? No bo przelicznik, no bo wskaźniki, no bo dane, no bo to. A co to jest no bo to? Trzeba pokazać nam, że w tym roku tyle, a w tym tyle, dlatego i dlatego. Nie, zamiatano pod dywan, bo to słynne wyjście pana Balcerowicza na trybunę sejmową, kiedy brakowało pieniędzy za rządu Millera, to było, czy Belki, mogę się mylić tutaj, ale za koalicji poprzedniej, kiedy pan Balcerowicz mówi, brakuje wam pieniędzy, to ja wam miliard dam. Jak to jest, proszę państwa, co on nam da? A co, on ma jakieś własne pieniądze, własny sejf ma, że on nam da miliard z Narodowego Banku, z naszego Narodowego Polskiego Banku? To skąd wziął? Na co ten miliard trzymał? Żeby zamieść go pod dywan? Żeby schować pieniądze? A jak potrzeba to da, tu się zdradził. I teraz się boją wyboru prezesa, który, kiedy zostanie wybrany, to pewne fakty ujrzą światło dzienne. A rozliczenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych to złodziejstwo na wielką skalę. I wybaczcie, że powtórzę to znowu. Przyszedł złodziej i mówi, ja wam ukradnę zakłady pracy. Utworzę fundusze, wy się na to zgodźcie, ale dzisiaj ja nie mam na wódkę i zakąskę, więc zanim wam ukradnę, to wy kupcie świadectwa, zapłaćcie po 20 zł, to będą pieniądze na moją wódkę i zakąskę. I kupiło ponad chyba 26 czy 7 milionów ludzi, naszych rodaków, te świadectwa. Ja oświadczam państwu, że nie kupiłem i to można sprawdzić, bo każdy zarejestrowany był, ale żonie kazałem kupić. Mówię, kup, to pokażemy dzieciom i wnukom, jak ogłupiono naród polski. No i ludzie kupili, ponad pół miliarda wydali na to, oni te pieniądze przepuścili i ukradli nam zakłady pracy. I teraz trzeba rozliczyć, kto w tych funduszach był, jakie zarządy były, imiennie, nazwiska, z jakich partii, pokazać to wszystko. Tego się boją. Strasznie się boją. Albo prywatyzacja. W tym roku mieliśmy mieć wpływy do budżetu około 7 miliardów złotych z prywatyzacji. A będzie, czy jest już, bo rok się kończy przecież już za 3 dni, jest nieco ponad pół miliarda i to większość z dywidendy. Nie sprzedaliśmy majątku narodowego, a budżet się zamknął. To znaczy co? Te 6,5 miliarda wypracowaliśmy dodatkowo i jeszcze dodatkowo 3,5 miliarda. To 10 miliardów ten rząd wypracował, nie zaoszczędził, bo to byłoby błędem, gdybyśmy oszczędzali, a nie dali emerytom, rencistom czy i bezrobotnym zasiłków, czy nie pomogli rolnikom polskim. Dodatkowo wypracowaliśmy prawie 10 miliardów, nie sprzedając majątku. A oni już mieli, liberałowie, ta pseudo-lewica, bo to żadna lewica, jeżeli jest w Polsce partia lewicowa, to jest nią samoobrona w dobrym pojęciu tej nazwy lewicowości, szanującej tradycję, wiarę, historię i tak dalej, ale partii prosocjalnej, prospołecznej. Taką jesteśmy jako samoobrona. A oni już sobie przewidzieli, że to sprzedadzą. Także tych dużo faktów, które my, tych działań, które my robimy i to, co robi dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne, to, co robią inne organa ścigania, to oni dokładnie wiedzą, że tam kilku ogniw brakuje w niektórych sprawach, żeby wyszły na jaw sprawy korupcji, powiązania polityków z tym światem korupcji, że umaczani są członkowie ich rodzin i oni to wiedzą. I teraz trzeba szybko zlikwidować ten rząd, podważyć jego wiarygodność poprzez takie właśnie afery, tak jak odnośnie PiSu, niektóre afery, które były odnośnie Ligi Polskich Rodzin, ten faszyzm, Młodzież Wszechpolska, samoobrona, o jak już nie ma czego, to seks afera, no trzeba się do tego przyczepić, trzeba to pokazać. No, drodzy Państwo, to wszystko jest czytelne, to jest naprawdę precyzyjnie przygotowany zamach stanu. Pan Michnik zresztą w swoim wywiadzie panem Najsztubem w 2004 roku już powiedział o tym, że nie dopuści Lepera do władzy, a na pytanie zadane w wywiadzie dla jednej z gazet ukraińskich, mam to gdzieś tutaj przed sobą, jak znajdę w przerwie, to Państwu odczytam dokładnie, ale sens jest taki, że jaki pan mówi, że pan może wpływać na rządy, na władzę, w Polsce dziennikarz go pyta, w jaki sposób pan może, jaki pan ma wpływ na rządy, na kształtowanie rządu i tego. Mam gazetę wyborczą. No i oczywiście, no i w ten sposób właśnie wpływa. Wszystkie afery zaczynają się tu, później włączają się inne media i tak to robią. Szanowni Państwo, ja również tu oświadczam dzisiaj na antenie Radia Maryja, że występuję do ministra Ziobro na podstawie tego artykułu, który był w gazecie Rzeczpospolita we czwartek przed świętami o tym, że szantażowani byli politycy poprzez podstawianie im panienek, tak powiem w delikatny sposób. Ja występuję o to, aby ujawnić listę wszystkich polityków, wszystkich byłych posłów, senatorów, byłych członków rządu, samorządowców, jak również dziennikarzy, którym podstawiano te panienki, którzy byli czy są szantażowani. My powinniśmy to wiedzieć, bo nie wiemy, a może w tym Sejmie są tacy, bo stwierdzono, że ja już nie jestem na tej liście, chociaż mnie opluto, pokazano, że Leper jest, a teraz mówią, że Lepera nie ma, że taśma była, taśmy nie ma teraz. No więc trzeba wszystkich ujawnić i z takim pismem do ministra Ziobro wystąpię, żądając tego, aby ujawnić tą listę, bo ona musi być znana. Jeżeli są szantażowani, to nie wiadomo, jak te przetargi przechodziły na niektóre duże sprawy, jak głosowania w Sejmie były, a niektóre przechodziły jednym, dwoma, pięcioma głosami, a może tych pięciu polityków było szantażowanych i musieli głosować inaczej niż inni, bo ktoś im kazał. To trzeba ujawnić.
Panie premierze, temat, który zapowiedzieliśmy już w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, działania pańskiego resortu, Ministerstwo Rolnictwa, co w tym ostatnim czasie udało się zrobić dla mieszkańców polskiej wsi w resorcie rolnictwa i co ciekawe informacje dotyczące działalności ministra rolnictwa, ministerstwa rolnictwa docierają do opinii publicznej, także bardzo okrojone albo wręcz ich nie ma.
Ale w ogóle nie ma. Drodzy Państwo, ja konferencje prasowe robię. Ostatnio, przepraszam, byłem w Brukseli na posiedzeniu Rady Ministrów. Omawialiśmy sprawę konfliktu Polska-Rosja, Polska-Ukraina, szczególnie Polska-Rosja i stanowisko Unii całej. Na konferencji trzy kamery, telewizja publiczna, telewizja Polsat i TVN. Chyba 10 dziennikarzy było i zero informacji na ten temat. Zero. No po co przychodzą na konferencję w ogóle, jeżeli zero informacji jest? Załatwiłem przecież takie sprawy jak chociażby redukcja kary za mleko, zwiększenie, uruchomienie kwoty restrukturyzacyjnej w mleku, co spowodowało, że rolnicy dostali zwiększone kwoty mleka na sezon 2006-2007. Każdy o jaką kwotę się zwrócił w przeliczeniu na tłuszcz tyle otrzymał. Jeszcze została nam nadwyżka. To załatwiłem. Załatwiłem również kwotę sprzedaży hurtowej, bezpośredniej na hurtową, która też pomogła polskim rolnikom. Kara miała być najpierw złoty 20, a później 58 groszy. Rolnicy będą płacić w konsekwencji tylko 38 czy 9 groszy. To jest też niepotrzebne, no ale taki jest traktat akcesyjny, który podpisał pan Kalinowski i pan Miller, nie Andrzej Leper. Ja wytykałem to, że traktat jest niedobry. Załatwiłem również w Brukseli jako rząd oczywiście, bo reprezentuję rząd, nie ja Andrzej Leper, tylko jako rząd, ale jestem przedstawicielem rządu i za to odpowiadam, że Polska nie będzie płacić kary za nadmierne zapasy. To było na początku 139 milionów euro, zamknie się to kwotą około 13 milionów euro tylko, także pół miliarda złotych przywiozłem. Czy ktoś z Państwa słyszał o tym? Nie. A teraz najnowsza sprawa, to jest oczywiście sprawa trzody chlewnej, drobiu, w ogóle żywca, ale wcześniej chcę powiedzieć, że wypłaty wszystkie odnośnie suszy z zostały zrealizowane. Rolnicy, może jeszcze nie do każdego dotarły pieniądze, jeżeli nie, to jest tylko i wyłącznie wina władz samorządowych, gminnych, bo każde z województw dostało pieniądze do końca października, także przed wyborami samorządowymi pieniądze, których miało być 250 milionów, dotarło prawie 500 milionów, prawie 500 milionów, proszę Państwa. Kredyty suszowe są w bankach, chyba że któryś bank nie wystąpił. Agencja ma pieniądze na dopłaty, Agencja Restrukturyzacji. Następnie ta pomoc, materiał siewny, czekamy na notyfikację Unii Europejskiej, bo jestem uzależniony tutaj, ja nie mogę tak sobie decydować sam o wszystkim, jesteśmy członkiem Unii, tego Polska chciała. No i sprawa bardzo ważna również dla rolników, to dopłaty bezpośrednie. Jeszcze nigdy tego nie było, ale widzicie Państwo, nikogo to nie interesuje. Tylko to, co mogłem to powiedzieć kiedyś na antenie Radia Maryja, kiedy dzwoniłem o godzinie 13.30 i powiedziałem, że wywiąże się z tego, 30% rolników dopłaty otrzyma do świąt. I otóż informuję Państwa, że dopłaty do świąt do 22 grudnia dostało ponad 700 tysięcy gospodarstw rolników. To jest prawie czy ponad 50% wszystkich uprawnionych do dopłat bezpośrednich. Kwotowo to jest 38% pieniędzy, które będą przelane, dlatego że w pierwszej części dostali ci rolnicy dotknięci suszą. No też trudno powiedzieć, że wszyscy dotknięci, bo 247 powiatów dotkniętych suszą, to trudno, żebym ja wybrał ten jeden, zrealizował w jednym, w drugim, jak taka skala suszy była, ale wysłaliśmy kwotę ponad 3,5 miliarda złotych do rolników i do końca roku będzie jeszcze 30% zrealizowane dopłat ONW ze względu na warunki ciężkie. Tego nigdy nie było. W ciągu 3 lat, kiedy jesteśmy w Unii, jest to po raz pierwszy. Sam objąłem nadzorem Agencję Restrukturyzacji. Tam pracują ludzie oddani, ludzie rzetelni, ludzie, którzy wzięli się za pracę, a nie gadanie. I to, co przyrzekłem, powiedziałem, że dla mnie punktem honoru jest, ja do dymisji się podam, jeżeli 30% dopłat nie będzie w grudniu. Jest, powtarzam, 38% dopłat kwotowo, a 50%, ponad 50% rolników otrzymało. I w miesiącu styczniu wszystko wskazuje na to, że dopłaty, te, które są wypełnione prawidłowo, zrealizujemy w 100%. Tego jeszcze nie było, ale o tym Państwo nie wiecie. Prowadzimy pracę nad systemowym rozwiązaniem cen na żywiec, na trzodę chlewną, na bydło i na drób. Na wzór tego, jak to jest rozwiązane chociażby przy ustalaniu cen i kontraktacji umów rzepaku, buraków cukrowych, mleka, zboża w większości i nasiennych wszystkich roślin, gdzie ta cena jest ustalana w kontraktacji, w umowie, i chcemy na wzór innych państw. Dzisiaj nawet odbyło się spotkanie w Puławach, gdzie byłem rano wcześnie na spotkaniu ze związkami rolniczymi, producentami trzody, zrzeszenie, pan Biegniewski jest szefem zrzeszenia Związku Producentów i Hodowców Trzody Chlewnej i pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, żeby cena była wiadoma dla rolnika mniej więcej, tak jak jest to rzepak i buraki, tam nie ma co do złotówki, ale żeby rolnik wiedział, że kiedy będzie sprzedawał przykładowo w miesiącu czerwcu w przyszłym roku trzodę chlewną, zgodnie z umową, z kontraktacją, to dostanie zapłaconą cenę. Ja mówię przykładowo, proszę nie trzymać za słowo, że tak niską cenę, ale przykładowo 0,8 euro czy 1,1 euro. I on wie, że 0,8 euro przy kursie średnim 4 zł to jest 3,20 za kilogram. Opłaci się, hoduje. Nie opłaci się, umowy nie podpisuje. 1,1 euro, to ponad 4 zł, no to rolnik też wie, że poniżej tej ceny nie dostanie. To musi być zależne od ceny giełdowej. Jesteśmy w Unii, tutaj giełda londyńska, giełda w Rotterdamie, inne giełdy, jak również od kursu euro i od cen opłacalności produkcji wyliczanych przez Instytut Ekonomiki oraz ośrodki doradztwa rolniczego, które na bieżąco wyliczają opłacalność produkcji. I nad tym pracujemy. Dzisiaj trzeba oczywiście rozwiązań natychmiastowych, bo jest górka w trzodzie chlewnej i ktoś, kto nas słucha teraz, rolnik, mówi: co ty, leper, tam opowiadasz, ty nie gadaj, co zrobisz, ty w przyszłości, tylko co teraz robisz. Otóż, proszę Państwa, teraz też w miesiącu styczniu Agencja Rezerw Materiałowych będzie dokona skupu. Jestem po rozmowie z panem premierem, z panem prezydentem wczoraj na ten temat, bo to sprawa jest bardzo poważna. Pieniądze, nawet jeżeli byśmy mieli znaleźć w resorcie rolnictwa, to znajdziemy na zapasy. I tak jak przedtem Agencja Rynku mogła robić interwencje, teraz zgodnie z prawem Unii nie może robić interwencji. Znowu powtarzam, to są mankamenty, niedociągnięcia traktatu akcesyjnego, który podpisany został w Kopenhadze wstępnie, a później w Atenach, ale w Kopenhadze był obrońca polskich rolników pan Kalinowski, PSL, który teraz krytykuje nasze działania. To oni się na to zgodzili, że interwencji być nie może. Natomiast my musimy interwencję zrobić i ją zrobimy. Natomiast nic to nie da, jeżeli my będziemy kopać studnie wtedy, kiedy jest ogień, kiedy się pali. My musimy wprowadzić rozwiązania systemowe i nad tym solidnie pracujemy. Także resort rolnictwa naprawdę pracuje solidnie, rzetelnie. Ja też w resorcie nie robiłem czystek. Możecie Państwo spytać pracowników, czy ja robiłem czystki personalne. O nie, ludzie PSL-u pracują, ludzie Platformy pracują. Ja rozliczam ludzi za pracę, a nie za przynależność. I ja nie jestem człowiekiem, który ma taką złość, że aha, bo ten z poprzedniej ekipy, to trzeba wszystkich zwolnić. Ja na początku zapowiedziałem pracownikom, ja będę was rozliczał za pracę, jeżeli będziecie pracować rzetelnie, będziecie. Kto nie będzie chciał pracować, to kilka osób, które nie chciały pracować tak jak ja chcę. Pożegnałem się z nimi, ale to nie były jakieś czystki polityczne. Natomiast w resorcie naprawdę solidnie się pracuje, a takie skandale, które są, te prowokacje różne, one są robione po to, żeby zakłócić rytm pracy, bo również jesteśmy dobrze przygotowani do składania wniosków przez rolników w przyszłym roku. Oczywiście to jeszcze jest faza przetargu, ale myślę, że tak jak te dopłaty, tak samo mogę być pewny, że nadzorując Agencję Restrukturyzacji osobiście, mając na bieżąco kontakt z panem prezesem Spychalskim i na bieżąco rozwiązując te problemy, będziemy dobrze przygotowani do składania wniosków na dopłaty za rok 2007 przez rolników.
655-23-55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, numer kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66, numer kierunkowy z Europy 00-48-56, z Ameryki 011-48-56. W studiu Radia Maryja w rozmowach niedokończonych gościmy pana premiera Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ministra rolnictwa. Panie premierze, już za chwilę będziemy przyjmować telefony od słuchaczy Radia Maryja. Jedno pytanie, jaką widzi pan przyszłość dla Polski, kiedy dowiadujemy się, że od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ponad 2 miliony obywateli opuściło nasz kraj?
No jest to tragiczny bilans, proszę Państwa, opuszczanie naszego kraju przez naszych obywateli. Oczywiście, że nie bez winy są wszystkie rządy i my pewnie za mało zrobiliśmy jako ten rząd, aby obywateli naszych zatrzymać w kraju, aby wprowadzić minimalną pensję, która będzie satysfakcjonowała naszych rodaków i zostaną w kraju, bo dzisiaj widzimy, że pomimo bezrobocia, które oczywiście spada, ale są braki ludzi, nie ma fachowców. Dzisiaj ten hydraulik słynny polski, znany już na całym świecie, który pracuje na zachodzie, dzisiaj potrzebny jest w Polsce. Potrzebni są ludzie do prac sezonowych w rolnictwie, którzy wyjeżdżają za granicę. Potrzebni są fachowcy, potrzebne są pielęgniarki, położne, których coraz mniej, ale to jest to, że przez te 16 lat pozamykano szkoły przyzakładowe. Dzisiaj fachowców się nie kształci i te braki są bardzo duże. Natomiast musimy zrobić wszystko, aby naszą polską młodzież zatrzymać w Polsce i w tym kierunku te działania idą rządu. Chcemy wprowadzić minimalną pensję, żeby ona nie była na poziomie 36% średniej, ale dojść do 50%, a nawet wyżej, żeby tak było. I wtedy ten zasiłek dla tych, którzy naprawdę pracy nie mają, a będzie to nieliczne grono, proszę Państwa, także proszę nie wierzyć w te bzdury, że samoobrona będzie rozdawać pieniądze nierobom, tym, którzy nie chcą pracować. Absolutnie nie. Albo ktoś tłumaczy, no co to 800 zł zasiłek, jak ja pracuję za 700. Otóż minimalna pensja, jeżeli to będzie 50% średniej, to będzie około 1000 200 czy 1300 zł. To wtedy zasiłek 50% minimalnej pensji dla tych, którzy naprawdę nie mają pracy, podkreślam naprawdę, okaże się tym, że jednak przedsiębiorcy będą zatrudniać ludzi. Natomiast trzeba obniżyć koszty pośrednie wszystkie, które powodują to, że u nas przedsiębiorcy mają tak duże obciążenia, bo on by zapłacił dzisiaj i 1500 zł za pracę, ale jak on będzie musiał drugie tyle odprowadzić do państwa w postaci podatku, ZUS-u, innych obciążeń, no to wtedy mówi zaraz, to ile ja będę musiał brać za mój towar, za mój produkt, kto go kupi ode mnie. Także są to procesy, które musimy systematycznie rozwiązywać, ale to nie znaczy, że czekać długo. One muszą być w najbliższym okresie czasu rozwiązane, tak żeby było to zgodne z intencją przedsiębiorstw, pracodawców, pracobiorców i oczywiście z tym, żeby nie było jakiegoś zasadniczego uszczerbku w budżecie, ale również warto nawet, żeby był uszczerbek w budżecie, obniżając te koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, bo nie mówmy o kosztach pracy, bo koszty pracy mogą być jeszcze wyższe nawet, bo powinny być, bo pensje powinny wyższe być, natomiast koszty, które obciążają pracodawców od wynagrodzeń pracowników. One powinny być zdecydowanie niższe i wtedy będziemy mogli naszą młodzież w Polsce zatrzymać i nie będzie takiego bilansu, który jest niechlubny dla Polski, bo jeżeli nasi rodacy wolą pracować tam na obczyźnie, w takich warunkach, jak niekiedy oglądamy, że mieszkają w oborach, w stajniach, wykorzystywani są te różne afery, no musimy zrobić wszystko, aby naszych rodaków zatrzymać w Polsce.
Przyjmujemy telefony, prosimy bardzo Radio Maryja, halo?
Ja właśnie do pana wicepremiera mam pytanie.
Tak, a kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni Ryszard z Opola.
Proszę, panie Ryszardzie.
Panie przewodniczący Lepel, panie wicepremierze, była mowa właśnie o tych ostatnich aferach obyczajowych, prawda, z panem Żywickim. Panie przewodniczący, bo pan się wypiera, pan nie brał w tym udziału, to znaczy co, bo pani, żona pana Żywickiego mówiła, że to jest prawdziwy chłop, jak tak robił, to jak to, pan nie jest prawdziwy chłop, jak tak pan nie postępował? To mam jedno pytanie, a drugie pytanie mam do pana tego rodzaju, proszę pana, bo jest taka sprawa, po ostatnich wyborach samorządowych pańska partia uzyskała taki, prawda, wynik wyborczy, na jaki zasługuje, to znaczy jest to partia dietetyczna. Proszę pana, wie pan co, bo zdaje się, ludzie się już zaczynają przekonywać, że proszę pana, kryminaliści nie będą
prowadzić pana odwołania. Przepraszam bardzo, w takim duchu na antenie Radia Maryja rozmawiać nie możemy, pewna kultura obowiązuje, dlatego pozwoli pan, że rozłączę ten telefon i przyjmę kolejny. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam i następnym razem kulturalniej proszę.
Ale odpowiem proszę temu panu, niech ten pan nie myśli, że ja się boję odpowiedzi, natomiast język pana świadczy o kulturze pana i o pana chyba podejściu do sprawy, lekceważeniu sprawy, bo my od początku nie lekceważyliśmy sprawy i niech pan, chyba że pan jest takim chłopem, że pan molestuje kobietę, jakąkolwiek widzi i chce, żebym ja na antenie tutaj powiedział, że tak, ja też jestem chłopem, ja to robiłem, ja się tego nie wstydzę. Że jestem chłopem, to chyba widać po mnie, proszę pana, że nie jestem zboczeńcem, to też widać, że mam normalną rodzinę, to też widać. Niech pan tutaj nie próbuje sugerować czegokolwiek, czego pan w ogóle pojęcia o tym nie ma i nie był pan niczego świadkiem, niczego pan nie wie, ale pan rozumowanie pana świadczy, wie pan, o tym, że to, co powiedziałem w telewizji Trwam w pierwszej części, że pan nie myśli własnym rozumem. Pan myśli gazetą, radiem, tym, które panu sugerują, to, co ma pan powiedzieć i telewizorem, który kształtuje opinię publiczną i to świadczy o pana poziomie intelektualnym, z pełnym szacunkiem dla pana i dla wszystkich. Natomiast kryminaliści, samoobrona, ludzie się poznali, no słowa Michnika, wie pan, słowa Michnika, słowa tych, którzy na samoobronę patrzeć nie mogą, a ja panu, wie pan, życzę jak najlepiej. Życzę panu zdrowia, wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, dużych łask Bożych i tego, żeby pan zaczął myśleć własnym rozumem.
Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Stanisław z Niemiec.
Witam pana Stanisławie.
Witam serdecznie ojca oraz pana premiera. Panie premierze, na ostatnim spotkaniu w Radiu Maryja zadałem pytanie odnośnie zakupu ziemi na tak zwanym wolnym rynku, który ma nastąpić za 7 lat od 2004 roku, czyli już wkrótce. To będzie pytanie najważniejsze, ponieważ uważam, że sprawa właśnie puszczenia ziemi na wolny rynek zgodnie z tym traktatem akcesyjnym jest bombą zegarową, tak jak okazało się wybuch bomby zegarowej po porzucenie przez wielu Polaków, przynajmniej na okres czasowy i to długi, ojczyzny i wyjazd za granicę. I ja myślę, że to była też część planu bardzo precyzyjnie konstruowanego przez lata, aby wśród Polaków właśnie poprzez te wszystkie telewizyjne audycje bardzo negatywny stosunek do ziemi, do pracy rolnika ukształtować po to, żeby obiecać im jakieś złote góry właśnie za granicą. A pobyt za granicą wiąże się między innymi z tym, że ci ludzie nie pilnują swoich własnych interesów. Panie premierze, bardzo zatem proszę, aby nastąpiły już wszystkie możliwe działania, aby nie było możliwa sprzedaż ziemi na wolnym rynku. Na dowód podaję tutaj i proszę zainteresować się w swoim resorcie tym, mianowicie komornicy z Gryfic w Szczecińskim w telewizji bardzo mocno komentowali już wszystkiego rodzaju plany, które podobnie jak z PZU doprowadzą do tego, że w momencie, kiedy przyjdzie ta data, my nie będziemy mieli swojej ziemi, przynajmniej na terenach zachodnich i północnych.
Tak.
Zgadzam się też z panem premierem, że wszystkie działania, które miały czy zdyskredytować działanie PiSu, czy Platformy, czy Ligi Polskich Rodzin, przepraszam, czy
Samoobrony.
Rodzin, czy Samoobrony, dążyły do tego, aby zdestabilizować ten rząd i doprowadzić do tego, aby ten rząd nic nie zrobił i dalej kontynuował tę liberalną politykę, tak, która doprowadziła do katastrofy. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, panie Stanisławie, panie premierze, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Od tego drugiego stwierdzenia pana zacznę. No widzicie państwo, jak ładnie wpisy w ten cały zamach stanu, bo ja będę używać tego określenia, bo to jest prawdziwe określenie, ten zamach stanu przy użyciu mediów, przy użyciu polityków, wymuszający na organie władzy konstytucyjnej, a takim ja jestem jako wicepremier i minister konstytucyjny, odejście z rządu i rozbicie koalicji, oczywiście wybory nowe, to jest zamach stanu, nowoczesny zamach stanu, gdzie jest interpretacja na ten temat, jak powiedziałem, Zrzeszenia Prawników Polskich Zarządu Głównego, że tak dokładnie jest. Od razu po tym wszystkim afera wybuchła, ta seks afera w poniedziałek, naruszono prawo prasowe, gdzie też mam opinię właśnie Zrzeszenia Prawników Polskich Zarządu Głównego, bo mnie tych zarzutów nie przedstawił dziennikarz, do mnie nie przyszedł, tylko przez telefon jakąś bełkoczącą rozmowę przeprowadził, z której nie wynikało nic absolutnie. Natomiast od razu włączyła się w to Platforma, SLD i PSL. I PSL, proszę państwa, mam tutaj cytaty pana Kalinowskiego, Pawlaka i innych, zbulwersowanych, takich prawych. Po jednej żonie oni mają, a jakby tak w metryki zajrzeć, to dwie, trzy żony, z tą dziecko, z tamtą dziecko, afery, jakie były wokół nich, tacy moraliści oni teraz, ale to już pomijam ten temat, natomiast oni wszyscy wystąpili od razu o to, żeby pozbawić Lepera stanowiska, wyrzucić Samoobronę z rządu, konferencje prasowe, propozycja Platformy, że teraz Platforma poprze PiS, poprze budżet, tylko żeby PiS zdecydował się na wybory wiosną 2007 i wtóruje SLD, i wtóruje PSL, żeby tak właśnie zrobić w Polsce, no bo mają sondaże, wierzą w to, że oni przejmą władzę. I to, co pan mówił, tak, liberałowie zmówili się i wśród tych liberałów, rolnicy, kochani, którzy słuchajcie, idźcie do innych jutro i powiedzcie, PSL poszedł z liberałami. Zresztą kiedy oni nie byli z liberałami? Od tego trzeba zacząć. Oni zawsze byli z liberałami, bo w Kopenhadze Kalinowski podpisał niekorzystny dla Polski traktat, proszę państwa. On dzisiaj się szczyci tym, że dopłaty są. Ile procent jest? My mamy 1/4 tego, co rolnicy niemieccy mają, no to nam się należało to żadna łaska, proszę Państwa. Należało nam się tyle, ile rolnikom niemieckim, duńskim, francuskim, a nie tyle, ile nam dają jałmużnę. Czy byście nie chcieli tego, żeby w traktacie było nie 1/4, a 3/4 od razu płacone? I tyle Unia mogła nam płacić, gdybyśmy się uparli. Nie zrobili tego. Natomiast to główne pytanie Pana odnośnie ziemi, to jest bardzo ważna sprawa i ma Pan rację, że jeżeli by do tego doszło, to będzie bardzo źle. My w tej chwili pracujemy nad zmianą ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnej, tą zasadniczą zmianą, bo ta, że agencja przeszła z Ministerstwa Skarbu pod ministerstwo, którym ja kieruję, Ministerstwo Rolnictwa, i minister rolnictwa, czy to ja, czy następca mój w przyszłości będzie miał nadzór nad tą agencją, to jest bardzo dobrze. Natomiast musimy teraz zrobić takie zmiany i już mamy przygotowane, żeby pierwszeństwo zakupu ziemi było dla naszych rodaków i zabezpieczyć się przed sprzedażą na wolnym rynku. Ma Pan rację, żeby nie wolno było, że jak rolnik sprzeda, no ograniczenia muszą być wprowadzone, natomiast są ograniczenia takie w poszczególnych państwach Unii. W Danii tak sobie ziemi nie można kupić szybko. W Niemczech też nie kupuje się ziemi, a przeważnie jest ona w dzierżawę, dlatego że ceny są bardzo drogie i nad tym będziemy pracować, żeby nie dopuścić do tego, co słusznie Pan przewiduje, co mogłoby być, że gdybyśmy to zaniedbali, że możemy się obudzić w kraju, gdzie ziemie zachodnie, czy północne, czy w ogóle część ziemi polskich będzie już w rękach obcych.
Dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Krzysztof z Wrocławia.
Witam Panie Krzysztof.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dziewica. Dziecię nam się narodziło. Witam Pana Premiera.
Witam, szczęść Boże.
I tak słucham i współczuję Panu Premierowi za to, co tak Pan przeżywa. Bo ponieważ ja jestem z Wrocławia i też 4 lata temu Gazeta Wyborcza skazała mnie na śmierć zawodową, wykorzystując coś, co zrobiłem dla drugiego człowieka. Zniszczono mnie, moją firmę, moją rodzinę, upokorzono mnie, ale jestem tak silny z woli Bożej, że walczę o to i myślę, że pan premier też walczy z tymi dziennikarzami niesolidnymi. Tak się teraz pięknie nazywają w Gazecie Wyborczej dziennikarze śledczy. We Wrocławiu jest też taki dziennikarz śledczy, który tylko pilnuje spraw takich śledczych, które pasują sądowi. On nie patrzy, żeby wziąć sobie pod opiekę jakąś sprawę, która został ktoś skrzywdzony. Tylko tak jak w sądzie gospodarczym, to w tej chwili, jak się okazuje, wychodzą na jaw afery i przewodniczący i jego zastępcy kolejni uciekają do innych sądów, bo się zaciera ślady. Ale ja myślę, że minister Ziobro z ministrem Kamińskim się za to wezmą. Prezesi sądów wszystkich chronią i tu nie ma jakichś, jakby to powiedzieć, spraw, które no, nie są do wykrycia. Mało tego, bardzo się martwię, dlaczego właśnie do tych wszystkich gazet wchodzą politycy, bo to jest i SLD, i Platforma Obywatelska, to są gazety wyborcze. I oni się wszyscy razem trzymają i grają tak, jak im potrzeba. I ja panu bardzo współczuję, bo robi pan dla kraju bardzo dużo, przede wszystkim dla rolników. Mój brat też jest rolnikiem, który no, ma 5 hektarów ziemi i nastawił się na warzywa, bo we Wrocławiu to jest najlepsze, ale też chciał dokupić z Agencji Rynku Rolnego ziemię w obrębie jego gospodarstwa. To jemu nie sprzedano, tylko sprzedano kolesiom z agencji. Oni sprzedają teraz poddziałki budowlane po 200 zł za metr, śmiejąc się, a chłopak chciał sobie dokupić i powiększyć gospodarstwo nie może. I dlatego ja myślę, panie premierze, i ja panu życzę, żeby się pan nie poddawał, bo znam pana osobiście, we Wrocławiu kilkakrotnie pana widziałem i nawet uściskałem panu rękę. Chociaż ja poniosłem nieszczęście i walczę, myślę, że minister Ziobro mi pomoże i nie odmówi, bo jego hasła są rzeczyna, nie słowa. No ale myślę, panie premierze, że trzeba wreszcie zabrać się za porządki i pan to uczyni, bo my jesteśmy z panem. Tak jak ten człowiek u pana posądza jakieś takie molestowanie, to jest kpina. Po prostu jest pan niewygodny w polityce, bo pan mówi prawdę. I niech pan mówi prawdę i się pan nikogo nie boi, bo ja też walczę swoje, mówię prawdę. Dlatego kończę, bo na pewno jest wielu słuchaczy, jeszcze jest tyle ważnych spraw. Także panie premierze, życzę panu w nowym roku samych sukcesów i proszę się nie przejmować. A myślę, że my pana wspieramy, a przede wszystkim ja, który też został skazany i cierpię jak pan za to, co
no,
się
dziękuję
dzieje.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.
Boże. Tak, mogę tylko to króciutko skomentować, że dobrze, że są ludzie i pokazują tutaj to na antenie radia, że myślą właśnie własnym rozumem, ale nie trzeba czekać do takiego czasu, jaki spotkał naszego rozmówcę przed chwilą, że jego dotknie jakaś tragedia i wtedy zaczynamy myśleć. Ja wiem, że pan jako człowiek inteligentny dawno myślał własnym rozumem, ale to jest mój apel do innych naszych rodaków, że nie dajcie się oszukiwać, bo kiedy was spotka tragedia, wtedy zaczniecie myśleć i powiecie, a jaki ja byłem do tej pory głupi, że ja wierzyłem temu wszystkiemu, co piszą, co mówią i tak dalej. Naprawdę, kochani rodacy, rolnicy, wszystkie inne grupy społeczne, naprawdę myślmy własnym rozumem. Nie gazetą, nie radiem, nie telewizorem. Nawet teraz, jak nas tutaj słuchacie, wyciągnijcie z tego wnioski. Nie wierzcie też mnie ślepo, że ja tylko mam rację jako Andrzej Leper. Ja cieszę się, jeżeli ktoś mi leje miód na serce, ale to też bez przesady. Ja też jestem człowiekiem ułomnym, grzesznym, błędy popełniam i tak dalej. Natomiast wyciągajcie wnioski z tego wszystkiego. Jakoś analizujcie, jeżeli przeczytacie gazetę, posłuchacie w radio, jedno radio, drugie, telewizję, czy w telewizor patrzycie program jeden publicznej telewizji, komercyjnej jednej, drugiej. Próbujcie analizować to. Gdzie jest ta prawda? Ja jestem przekonany, że wtedy zaczniecie państwo uważać, że coś tu jest nie tak w tym wszystkim, bo jedni podają tak, inni tak, trzeci jeszcze inaczej. Wszystko po to, żeby zrobić zamęt i mętlik w głowach porządnych obywateli. Żeby nie myśleli o problemach dnia codziennego, tylko żeby myśleli o tym, o czym oni chcą. Ci, którzy kierują, ci, którzy wpływają na naszą podświadomość, bo nawet nie na świadomość.
Dziękujemy bardzo. Na antenie Radia Maryja jest z nami także dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojcze, prosimy.
Dziękuję serdecznie. Niech będzie posłany Chrystus Maria zawsze dziewica. Teraz pozdrawiam gościa naszego i gospodarza.
Cześć, ojca. Boże, witam.
Tak, panie premierze, ja powiedziałbym tak, widać bardzo wyraźnie, jeżeli widać to gołym okiem, że tu jest walka na śmierć i życie. Albo ta odnowa będzie, albo jej nie będzie. I to, co wyprawiają media, to jest bardzo jasne, bardzo jasne. Te całe, prawda, wszystkie manipulacje, a manipulacje o tyle są dobre, o ile ich nie zauważają odbiorcy mediów. To jest o celach tej manipulacji wiedzą tylko manipulatorzy. Ale w tej chwili to już nie tylko manipulacja, ale powiedziałbym jakiś terror medialny. To jest w biały dzień linczu się dokonuje raz po raz. Na dobrych Polakach, na kapłanach, na biskupach i nie ma żadnych szans. Nie ma szans wygrać żadnego procesu, bo jak wygra proces, jeżeli również sądy pozostawiają wiele do życzenia prokuratury i tak dalej, tego moglibyśmy dawać przykładów wiele. Przy tym współpraca obywateli naszego państwa, naszego kraju, bardzo często z tymi, którzy ten kraj chcą osłabić, chcą z niego wyciągnąć dla siebie korzyść jedynie. Kiedyś Norwid powiedział, państwa nie można zniszczyć, chyba że tylko przy współpracy jego obywateli. I tu też widzimy, nie można powiedzieć, żeby to nie byli Polacy z krwi, ale to nie są Polacy z serca, z myślenia, którzy tak szkodzą państwu. Ja mam pytanie, proszę pana, kiedy to się właściwie zmieni? Jak widzę, te służby bezpieczeństwa, te kolesie są wszędzie. Oni są wszędzie. I w policji jeszcze są, i to na wysokich stanowiskach. I w telewizjach są na wysokich stanowiskach. Dzisiaj możemy przeczytać w naszym dzienniku. O TVP na przykład. To są rozgłośnia. Pozakładali gazety, czy przejęli gazety, pisma. Jak tak patrzę na sytuację mediów katolickich, no to jest tego tyle, co kot napłakał, za przeproszeniem. Jak porównuję sytuację sprzed wojny i dzisiaj, no to bardzo na niekorzyść jest dzisiaj. Przed wojną sam ojciec Maksymilian Kolbe wydawał pism jednorazowego nakładu przynajmniej 2,5 miliony egzemplarzy. Połowę wszystkich pism katolickich, połowę egzemplarza, więc było przynajmniej 5 milionów egzemplarzy pism katolickich. Nie było przy tym telewizji takiej miażdżącej. To jest telewizja, obraz, dźwięk, słowo, wszystko razem działa i to może być bardzo dużo dobra, a może być porażenie. Telewizji nie było. Nie było radia w takim przecież zakresie. To były początki dopiero. A teraz mają tak, wrogowie, i radio, i telewizję, i prasę, i internety. Proszę wziąć te wszystkie portale. Czyje one są? Kto tam pracuje? I dziennikarzy mieli przygotowywanych cały czas. Były szkoły dziennikarskie. Oni mają dyplomatów, polityków, mieli szkoły moskiewskie, mają swoje akademie. Pan Cimoszewicz założył akademię dyplomatyczną. I tak dalej. To wszystko razem. No popatrzmy, co jest. Zabrane, powiedziałem tak umownie, banki. I to wszystko, co pieniądze przynosi. Na to jest, to przecież przejęli ci, którzy mieli przedtem władzę. Przejęte media. Nie dziwmy się, że na jakiś czas wypadła im władza i wszystko robią, żeby przejąć z powrotem. Bo to idzie razem wszystko. Władza, media i pieniądze, bogactwa, powiedziałbym jakieś fizyczne. To idzie razem. A inni ludzie właściwie już wtedy są potraktowani jak masa i można ich tak zmanipulować, jeżeli mają media i pieniądze. Można wymanipulować wszystko. I to jest to, powiedziałbym, bawią się z wami jak kot z myszką. Tak się bawią z wami, ale to nie jest zabawa. Oni męczą. Ci, którzy męczyli Polskę przez tyle lat, męczą. To, co się dzieje z ludźmi, którzy coś chcą dobrego zrobić w Polsce. Czy to szczerzy patrioci, Polacy, którym zależy na ojczyźnie. Oczywiście, tak jak pan powiedział, nikt nie jest niepokalanie poczęty. Ale proszę popatrzeć, nawet jeżeli ktoś coś popełni, wyciągają, kłamią, pomawiają i człowiek nie może się obronić. I oni żądają, żeby człowiek udowadniał, że nie jest wielbłądem. No to udowodnij to. Proszę zobaczyć, co teraz. To samo robią z ludźmi Kościoła. Raz po raz któregoś biskupa z kolei teraz przed Warszawą, przed objęciem Warszawy przez księdza arcybiskupa Wielgusa, proszę zobaczyć, co robią. I żądają, i niby do tego stopnia mają przygotowanych ludzi, że ludzie są przekonani, że to są katolicy dziennikarze. Oni nawet teologię pokończyli. Ale po to, żeby jeszcze chyba skuteczniej uderzać. I żądają, niech udowodni ksiądz arcybiskup, niech on udowodni, nie odwrotnie. Nie oni mają udowodnić, tylko odwrotnie. On ma udowodnić, że jest niewinny. To jest potężna walka cywilizacyjna. Dlaczego? To jest atak w Polskę. Bo Polska jeszcze jest katolicka. Przed świętami jeden z kardynałów z Portugalii powiedział, tak święta Bożego Narodzenia w Europie, portugalski kardynał powiedział, przeżywa się tylko jeszcze w Portugalii i w Polsce. Czuje się, że to jest Boże Narodzenie, a nie święto choinki czy Dziadka Mroza, jak kiedyś było. A teraz mają jakiegoś gwiazdora, czy nie wiem, co oni tam biegają i ciągle świętą, powiedziałbym, jakieś bożków, konsumpcji i biznesu robionego na ludziach. Właśnie i tu jest walka o to jest również walka o Kościół, to jest walka o cywilizację. To nie tylko, że w Pana uderzyli. W Pana uderzają, bo chcą rozbić to wszystko. Ale ja się pytam, kiedy ten rząd zrobi, czy rząd, czy Sejm, to wiadomo, kiedy ci, których wybraliśmy, zaczną robić porządek. Dlaczego ci starzy SB-cy są w tych strukturach i to bardzo wysoko? Rozumiem, że trudno wszystkich urzędników wymienić za jednym zamach. Kiedy się skończy to, żeby tak bez pardonu oczerniać ludzi i bezkarnie chodzić w mediach? Dlaczego na przykład księży się uderza, biskupów? Bo chce się uderzyć w ewangelizację. Jeżeli ten ksiądz, biskup, ten głoszący Ewangelię, odbierze mu się dobre imię, to jego ewangelizowanie nie będzie miało skuteczności. To są metody. Kiedy to się skończy? Bo to jest walka w tej chwili na śmierć i życie. Stanęliście za przeproszeniem w diabłu na ogon i on się denerwuje jeszcze bardziej. Ale on może bardzo pogryźć. Uważam, że nie trzeba się cofać, iść dalej, budować, oprzeć się. Polska się opierała zawsze na Panu Bogu, na Maryi i oni pomogą, ale nie wolno zła nazywać dobrem, czy tolerować struktur zła. Nie wolno. Trzeba nazwać, że zło jest złem. Dobro jest dobrem. Ja nie występuję przeciwko ludziom, czy temu, czy tamtemu. Ale trudno, żeby ci ludzie, którzy tyle zła robili i robią, byli, powiedziałbym, na jakiś, byli promowani, eksponowani i bezkarnie dalej działali. Może powiedziałbym to tak, jak Urban kiedyś powiedział, oglądałem, ze Szwecji nam przysłali taki reportaż z telewizji. To było coś ubliżającego polskości i naszej religii katolickiej. Jednego i drugiego. I co on powiedział? W tej chwili powodzi mi się o wiele lepiej niż w czasie komunizmu, gdy byłem rzecznikiem rządu jaruzelskiego. O wiele lepiej. Mam więcej pieniędzy wszystkiego. I tak jest. Kiedy to się skończy? Kiedy to ci SB-cy, UB-cy, ci wszyscy, te WSI, teraz to mają WSI 24. Proszę popatrzeć na telewizję, kto to tworzył. Wczoraj, w świątecznym numerze, był bardzo dobry felieton pani Jaskulskiej. Bombki te czerwone. Czyje to jest? Kto to robił? Jak to? I to teraz jest realizowane to, co kiedyś planowali w czasach stanu wojennego. Teraz to jest realizowane. Trzeba to czytać, trzeba pogłębiać, nie tak skądś brać. Przepraszam, no i jeszcze jedno, czyje są media? Kto za co zrobił te media? Kto dał na to pieniądze? Trzeba uprzątnąć dom ojczysty, żeby się dźwignął. Trzeba, bo właściwie to ludzie stracą nadzieję, jeżeli tego nie zrobicie. Ludzie czekają, a druga rzecz to oczyszczenie, a druga sprawa gospodarka. Ludziom dać pracę, zatrzymać tą emigrację. Najcenniejsi ludzie wyjeżdżają w tej chwili. Wychowani, wykształceni za polskie pieniądze, to naród polski ich wykształcił i naród nie będzie miał z tego pociechy. Ktoś inny zabiera ich. Jakie to jest przewrotne? A kto będzie wypracowywał emerytury dla Polaków? Kto będzie przyszłość wypracowywał? W tej chwili nie ma ludzi po to, żeby nawet jakiś grzejnik założyć w domu. Nie ma ludzi, bo wyjechali. W tej chwili nie ma, żeby dróg robić. Nie ma. Cementu nie ma w Polsce, bo cementownie komuniści sprzedali, a AWS dobijał dalej. Prawda? To taki cały plan. Nie ma kruszywa na drogi. są pieniądze na to, a nie ma ludzi, żeby to robili. I tak dalej. Ale to ja tylko jedną rzecz dotknąłem. Tego jest masa. Trzeba zrobić. I trzeba zrobić też porządek z mediami. Przecież to jest skandal. Proszę pana, no tylko jeszcze to na przykład. Teraz został znowuż udekorowany jakoś czy nagrodzony. Ja tylko to powiem. Człowiek, który zrobili film Imperium Ojca Rydzyka i kłamstwo na kłamstwie. Zostali nagrodzeni przez pana Kwiatkowskiego, a teraz następny raz. Ja się pytam, gdzie jestem? Ci, którzy robili ten film, człowiek, który robił ten film, on rządzi w TVP. Rozdaje karty. Trzeba zobaczyć państwo w naszym dzienniku, co napisali. Chwała naszemu dziennikowi. Oni teraz jeszcze inaczej pracują. Oni teraz podkupują dziennikarzy. Trzeba się modlić też o tych, że z tej prawej strony, żeby to byli ludzie z godnością. To jest inny temat, ale może jutro w trakcie katechezy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, ojcze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naprawdę pouczające słowa ojca dyrektora, ojca Rydzyka. I ta ostatnia kwestia, bym wszystkich radiosłuchaczy tak chciał właśnie wyczulić, bo oczywiście ten jazgot w mediach po dzisiejszym moim pobycie tutaj, po wypowiedzi ojca Rydzyka, będzie bardzo duży, ale właśnie to Imperium Rydzyka. Szanowni państwo, już pisali o Imperium księdza prałata Jankowskiego, o innych księżach. No i co? Jakie to imperium jest? Co tu jest własnością ojca Rydzyka? Co tu jest własnością ojców, którzy dzisiaj są na tym świecie, a jutro może ich nie być na tym świecie, tak jak i każdego z nas? Co my to zabierzemy z sobą, ojciec Rydzyk, nawet jeżeli byłby właścicielem tego, a nie jest, podkreślam, nie jest, nawet gdyby był właścicielem, to co on to zabierze na drugi świat ze sobą? To zostanie. Ich to boli właśnie, że to zostanie, że to będzie polskie, że tu będzie ta linia polska, obrona interesu narodowego, że tu będzie ta prawda, że nasz dziennik będzie pisał prawdę, że radio, że telewizja, ta, która tu jest w tych obiektach, że ci studenci, którzy się kształcą w tej uczelni, którą stworzył ojciec Rydzyk i bracia redemptoryści, że oni będą uczyć prawdy, to już podkupują, tak jak powiedział przed chwilą ojciec Rydzyk, podkupują studentów, podkupują dziennikarzy, którzy tutaj wykształceni i tak dalej, no będą to robić, bo to jest racja. Diabłu stanęliśmy na ogon i ten diabeł będzie tym ogonem walił i nie tylko ogonem gryzł, szczypał, piszczał tak, żeby nas pokonać. I my musimy naprawdę zjednoczyć wszystkie siły. Nie w walce Polak przeciw Polakowi, bo to nie ma sensu ta walka, ale w obronie interesów polskich. I tak, jeżeli w naszymi mediami publicznymi rządzą ludzie z poprzedniego rozdania, no to proszę państwa, co się tutaj dziwić, a później nam się zarzuca koalicji, że my ustawę o radiofonii i telewizji zmieniliśmy tak, żeby przejąć wszystkie media. No ja pytam, jak my przejęliśmy media, kiedy ja mogę być częściej na antenie Radia Maryja niż na antenie radia publicznego, bo od wyborów półtora miesiąca raz byłem w sygnałach dnia. No proszę państwa, opozycja jest po kilka razy dziennie, a ja raz byłem w sygnałach dnia, jako wicepremier rządu, gdzie tyle spraw, jak tłumaczyłem, rolnictwo zostało załatwionych. Także to jest główna sprawa. Przejęli, jak powiedział ojciec Rydzyk przed chwilą, media i banki. Oczywiście, szanowni państwo, to tylko w Polsce mogło dojść do tego, że boją się teraz komisji śledczej i tutaj z pełnym szacunkiem dla sędziów Trybunału, którzy orzekli, że komisja niezgodna z konstytucją, ale dlaczego tak się boją tej komisji odnośnie banków? No bo wyszłoby na jaw, za jakie pieniądze, ile Polska dopłaciła do tak zwanej restrukturyzacji banków, sektora bankowego, gdzie później firmy przejmowały, czy inny bank przejął inny bank znowu. Jak mogło dojść do tego, że bardzo mały bank w Polsce, wszyscy wiemy o co chodzi, ale bardzo mały bank z Gdańska przejął bardzo duży bank z Gdańska za pieniądze tego bardzo dużego banku. No drodzy państwo, czy państwo rozumiecie z tego coś? Bank, który nie miał pieniędzy, wziął kredyt w dużym banku, nie spłacił tego kredytu, ogłoszono upadłość tego banku i ten mały bank za pieniądze pożyczone w tym banku kupił ten bank, który doprowadził do upadłości. No szanowni państwo, ja tłumaczę tak jak chłopskim językiem, po prostu, bo tak jest. Ja nie będę się bawił w jakiejś zawiłości, w tłumaczenia prawne, bo to nie ma sensu. Musicie Państwo rozumieć. Bank wziął pieniądze, doprowadził do ruiny duży bank, nie oddał tych pieniędzy i za te pieniądze kupił ten duży bank, kiedy ogłoszono jego upadłość. No to może być tylko w Polsce coś takiego. Albo jeden z banków, firma z Irlandii kupiła nasz bank, bank zachodni, tak, zachodni to jest, kupiła firma z Irlandii, która miała na koncie 4 funty. No i czego oni się boją? No tego się boją, że to ujrzy światło dzienne. A gdzie może ujrzeć światło dzienne? No oczywiście tylko i wyłącznie w mediach niezależnych i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rządzić będą Polską partie, które interes Polski mają na pierwszym miejscu. I oczywiście, że jesteśmy ułomni, jesteśmy grzeszni, mylimy się w dużo sprawach, ale drodzy Państwo, intencje, interes Polski jest dla nas najważniejszy i tego będziemy bronić.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Jurek Dyszyński.
Witam, Panie Jerzy. Proszę radio wyłączyć całkowicie. Już jesteśmy na antenie, proszę.
Tak, szczęść Boże.
Tak, Panie Jerzy.
Witamy, szczęść Boże.
Jurek Dyszyński. Panie premierze, witam serdecznie ojca i pana premiera. Właśnie chciałem tutaj nawiązanie do słów pana premiera odnośnie badania sprawy zakupu banków i innych inwestycji z Polski, w Polsce przez obcy kapitał. No, myślę, że też warto byłoby się zastanowić nad sprawą zakupienia przez obcy kapitał PGR-ów, byłych PGR-ów i zniszczenia naszego, to już w poważnym mierze, hodowli trzody chlewnej, jak panu wiadomo. Pan premierowi, że od lat się zajmuje tą tematyką. No niestety muszę ze smutkiem stwierdzić, że nie trafił jeszcze projekt ustawy samoobrony do laski marszałkowskiej w tej sprawie. My mówiliśmy swojego czasu z panem premierem na antenie
radia. Ale w sprawie jakiej?
Trzody chlewnej, ograniczenia trzody chlewnej. Ten projekt niestety nie trafił do laski.
Ograniczenia tego hodowli przez firmy przemysłowe
tak,
tu.
Tak.
Ale on jest. Jest to projekt rządowy o nawożeniu, o tym. No ja przepraszam, że przerywam. Proszę, niech pan kontynuuje.
Tak, niestety nie trafił do laski marszałkowskiej, bo po prostu od kwietnia wisi na stanie samoobrony, ale tu nie. Ja jeszcze dzwonię z taką sprawą. Przede wszystkim chciałem podziękować, bo to też chciałem, dzwonię, bo pani poseł Renata Becker bardzo żywo interesuje się sprawą skazanych rolników z Kiełkowa właśnie, którzy walczą w obronie przeciwko Smithfieldowi. I też potrzeba poparcia i dla Więckowic, mieszkańców Więckowic i innych miejscowości, gdzie te wielkie fermy są. Ale mam takie pytanie, czy rząd, bo takie słuchy do nas dochodzą, czy rząd wysłał do Brukseli pismo, które stwierdza, że rozważa możliwość zmiany stanowiska odnośnie prawa o organizmach genetycznie modyfikowanych. To znaczy projekt, który jest znany nam tutaj w Ministerstwie Prawdzie Ochrony Środowiska, no jest zatrważający dla tutaj znających się w tej tematyce, że stwarza się szeroką furtkę do wejścia organizmów modyfikowanych, tak zwanych GMO do Polski. I mam takie pytanie, czy Polska takie stanowisko wysłała do Brukseli, bo po prostu jesteśmy tu zatrwożeni tą sprawą.
Tak. Dwie sprawy, panie Jerzy, dziękuję serdecznie.
Serdecznie, z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem, panie premierze, prosimy.
Chcę to drugie pytanie od razu powiedzieć tak bardzo szybko, dlatego że, szanowny panie, szanowni państwo, stanowisko prezentowałem osobiście na posiedzeniu Rady Ministrów i odpowiedź do Brukseli poszła w wersji odpowiedzi pierwszej, wariant pierwszy, to znaczy, że podtrzymujemy nasze ustawy o zakazie GMO w Polsce i narażamy się oczywiście na kary, ale pomału. Rząd zdecydował, że będziemy upierać się przy tym, że GMO jest szkodliwe, że w nasiennictwie, że modyfikowane organizmy szkodzą ludziom, że również używanie paszy, co znowu spotkało się też z nie najlepszym przyjęciem ze strony hodowców, że jeżeli my będziemy zakazywać do Polski importowania soi modyfikowanej, to to ta soja normalna jest dużo droższa i nie będziemy konkurencyjni w stosunku do państw, gdzie używa się tej soi. Także tutaj trzeba też to rozważyć. Natomiast na dzisiaj jest stanowisko rządu jednakowe. Do Brukseli poszła taka odpowiedź. Odpowiedź przygotowana w resorcie rolnictwa, nie resorcie ochrony środowiska, tylko rolnictwa. Jednoznaczna odpowiedź, że podtrzymujemy swoje stanowisko przyjęte odnośnie ustawy o nasiennictwie i ustawy o organizmach modyfikowanych. To poszło w takiej wersji, jaka była pierwotna, przyjęta w Sejmie, także tych obaw proszę nie mieć. Co do firmy Schmidtfield, ja podtrzymuję swoje stanowisko i do wszystkich mieszkańców i Więckowic, i innych rejonów w Polsce. Jeżeli państwo jesteście, potrzebujecie pomocy, to tak jak pani poseł Begier, tak inni posłowie nasi będą pomagać. Jeżeli potrzeba pomocy prawnej, to taką pomoc będziemy świadczyć państwu bezpłatnie. Podkreślam, bezpłatnie. Tylko zgłaszajcie się państwo, bo naprawdę ja nie jestem w stanie wszędzie dotrzeć, bo później ktoś do mnie dzwoni i mówi, pan obiecał, pan nie dotrzymał słowa. No proszę państwa, jak ja tu mówię odpowiedzialnie, że pomogę prawnie, bezpłatnie za porady, za obronę w sądzie, to ja pomogę naprawdę, tylko naprawdę zgłoście się do mnie. Tak samo chcę powiedzieć tutaj, jak jestem przy okazji do tych wszystkich rolników, którym obiecałem pomoc, którzy zostali dotknięci w żniwa klęską pożaru. To jest w Opolskim. Szanowni Państwo, ja Was przepraszam za te opóźnienia, ale było i wyjście nasze, znaczy wyjście, usunięcie nas z rządu, później te różne problemy. Natomiast na dzisiaj już wiemy dokładnie, mamy listy i Państwo te 1000 zł za każdy hektar spalony otrzymacie. Przyślę Wam to Caritas, bo pieniądze na to są. Załatwiliśmy to w taki sposób, jak również ci w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie byłem, tam już część rolników, nie tylko rolników, ale tych, którzy zostali dotknięci powodzią znowu, też częściowo dostała pieniądze, a reszta dostanie. Tak jak w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie zawiozłem partyjne pieniądze, 100 000 zł, tak samo tutaj. Także naprawdę przepraszam za opóźnienia, miało być to wcześniej, ale przyczyny obiektywne spowodowały to, że wcześniej tego zrobić nie mogliśmy, a dopiero będziemy robić to teraz, bo dopiero sprawy zostały praktycznie sfinalizowane. Natomiast co do przemysłowego tuczu, jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego. Też jestem hodowcą, no może trudno powiedzieć, żebym ja codziennie karmił tą trzodę. Jest to gospodarstwo rodzinne, którym kieruje syn dzisiaj i syn zarządza nim, ale też jestem hodowcą i jestem zdecydowanie za tym naturalnym chowem na ściółce i te ograniczenia muszą być. Przemysłowego tuczu w Polsce być nie może.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
A szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice.
Teraz się zawsze.
Ja dzwonię z Kanady, z Toronto. Bardzo serdecznie witam.
Jak pani na imię?
Czesława.
Pani Czesława, proszę.
Ja serdecznie witam pana premiera i zarazem ministra. Chciałam tylko kilka słów powiedzieć. Tutaj u nas w Toronto jest zalana prasa takimi bardzo brzydkimi pomówieniami. Mało tego, w telewizji Polonia także te rzeczy są. I ludzie są, i budują się na tej świadomości. Czy nie może być telewizja jakaś państwowa? Bo to jest niemożliwe, żeby takie straszne były ataki na rząd, na państwo, na samoobronę, czy na pana z Ligi Polskich Rodzin, pana Gietrycha. To jest coś niesamowitego. Tutaj dają te gazety takie darmowe, niektóre, kilka tytułów jest i tam od początku do końca i to jest budowana taka świadomość tych ludzi. Tu za granicą, a przecież jest cała masa patriotów. Ludzie kochają Polskę, są bardzo za Polską, za patriotyzmem, cieszą się tym nowym rządem. Ja bardzo pana premiera proszę, żeby tą sprawę poruszyć w rządzie. Niech będzie telewizja rządowa, tak jak jest w Kanadzie, kanał rządowy. I tutaj można w tym względzie wiele powiedzieć. I z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I chcę także powiedzieć dla pana ministra Ziobro. Chcę właśnie powiedzieć, że człowiek tak skromny. Ja leciałam samolotem z Krakowa do Warszawy i siadł do zwykłego samolotu, nie jakiegoś rządowego, nie okupywał jakimiś dużymi cenami, tylko zwykłym, prostym samolotem. I to jest właśnie nasz prawicowy rząd i chce wszystkie zrobić dobrze, a ludzie tak przeszkadzają, są To jest coś niesamowitego. Ja tutaj akurat byłam teraz na świętach, była liczna rodzina i te tematy poruszaliśmy. No ludzie są skołowani całkowicie i nie wiedzą, jak, który ten rząd jest dobry, czy ten, czy inny. No a pan Tusk to jest coś niesamowitego, jak wystąpi w tej telewizji i zupełnie ciągle krytykuje, co by nie było, wszystko pod krytykę daje.
Tak.
To ja tyle bym
dziękujemy
chciała.
Dziękujemy pani Czesławo, pozdrawiamy Kanadę, panie premierze, proszę bardzo.
No, ma pani dużo racji. Tą telewizję, którą pani ogląda, Polonia, to podobno telewizja publiczna jest. Ona podlega nam jako rządowi. Jest to telewizja, która powinna być obiektywna. Ja nie mówię, że prorządowa tylko, ale obiektywna, a wpisuje się w to wszystko. Także widzicie państwo, jaki my mamy wpływ jako rząd. Oczywiście, że tu nie ma żadnego usprawiedliwienia, bo prezes telewizji, pan Wilczaj, jest z nadania z klucza politycznego i niech nie mówi, że nie. Prezes radia również. Dyrektorzy poszczególnych anten, czy to Polonia, czy TVP2, TVP3, też są z nadań politycznych i oni powinni obiektywnie przedstawiać. Natomiast tak jest, słyszycie państwo, w Kanadzie jest kanał rządowy i ludzie, i nikt nie ma o to pretensji. A w Polsce, gdybyśmy powiedzieli, że będzie telewizja, przykładowo program pierwszy będzie rządowy, czy program drugi, ojej, co to by się działo? Jak to może być? Rząd ma swój kanał. No w Kanadzie jest demokracja, dużo starsza niż w Polsce. I to jest. I w każdym państwie rząd ma gdzie przedstawiać swoje osiągnięcia, to co robi, informuje społeczeństwo i tak dalej. A u nas najlepiej jak najwięcej narobić tych środków przekazu i ogłupiać ludzi po prostu i odpowiedzialności żadnej. Ja tu przed sobą mam jeszcze to, co pokazywałem wcześniej w telewizji Trwam, wywiad, który przeprowadziła Gazeta Wyborcza z ojcem Rydzykiem. Wywiad, którego nie przeprowadziła, ale opublikowała. I takie mamy media, widzicie państwo? I co? Do sądu ojciec Rydzyk pójdzie i ile będzie trwał proces? Ano latami będzie się sądził, będzie jeździł, będą pokazywać. Przy każdej okazji będą mieli prawo pokazać imperium ojca Rydzyka, tak? Jakby to jego było. I znowu ośmieszać. Maybacha może jeszcze pokazać. O to im chodzi, żeby tak ogłupiać ludzi, proszę państwa. Tak do tego stopnia ludzi ogłupić i później śmiać się z tego, że udało się. O, patrzcie, jak ich znowu ogłupiliśmy. Musimy mobilizować się naprawdę i rozumieć, że interes Polski jest ponad wszystko najważniejszy.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, panie premierze.
Dobry wieczór. Kogo witamy i skąd też?
Zygmunt z Niemiec. Panie premierze, czy pan wie, że rząd, pan i inni mają obowiązek usunąć tych wszystkich pogrobowców z zarządu telewizji publicznej, Wierutowskich? Proszę pana, to należy do obowiązków, żeby rząd miał gdzie przedstawiać swoje racje, tak jak pan mówił, a poza tym, jeżeli to jakoś się nie uda zrobić, jeżeli będą w tym przeszkadzać jakoś rozbitki z WSI, to obowiązkiem rządu jest wprowadzić stan wojenny, nawet w ograniczonym zakresie, żeby tą sytuację zmienić. Bo mamy do czynienia w ten sposób, w tej chwili z taką sytuacją, że telewizję publiczną opanowali oczywiście w taki utajony sposób zagraniczni najeźdźcy ekonomiczni i prawni poprzez Unię Europejską i Rosję, a wspomagają im w tym pogrobowcy bierutowscy, którzy kiedyś ich tatusiowie i dziadkowie rządzili przy pomocy Związku Radzieckiego, a teraz to robią to samo przy pomocy Unii Europejskiej i Rosji.
Tak,
panie premierze, co, cenzura już? Halo?
Jaka cenzura?
No bo już
tak,
tutaj...
Bo w tym momencie...
Ktoś.
Tak, ojciec Piotr z tej strony.
No tak.
Tak,
bo w tym momencie... Chcemy już przerwać, tak?
Tak, oczywiście, dlatego żeby dopuścić również innych do głosu, bo pan już...
Ale ja już wiem, o co chodzi, tak, ja panu odpowiem, panie Zygmuncie, niech pan nie denerwuje, gdzie nie ma cenzury żadnej. Ja zgadzam się z wypowiedziami pana, natomiast chcę powiedzieć, no właśnie to, musimy to również poruszył ojciec dyrektor Rydzyk przed chwilą, proszę Państwa, że co zrobić? Co zrobić? Otóż ja odpowiadam. Trzeba przeprowadzić lustrację, ujawnić raport WSI, nazwiska wszystkich tych i zrobić dekomunizację w Polsce. Naprawdę zrobić to raz w końcu, bo już dość tego opluwania. Jeżeli ja wobec nas robi się aferę, tą seks aferę i później zaprasza dziennikarka do studia w TVN-ie pana Millera i pan Miller, on wypowiada się na ten temat, na temat Lepera i samoobrony, nie mając żadnych dowodów, tylko insynuacje, pomówienia i on jest autorytetem, który wypowiada się na ten temat, to proszę Państwa, jak najszybciej dekomunizację zrobić. Pozbyć się tych ludzi, macie Państwo rację, ze wszystkich służb, ojciec Rydzyk ma rację, tych SB-ków, tego wszystkiego, powyrzucać to. Ja nie chcę nikomu krzywdy robić, ale niech oni już dalej Polską nie kierują, niech oni już nie ogłupiają społeczeństwa naszego. Z tym trzeba po prostu skończyć.
Dziękuję, panie Zygmuncie, pozdrawiam. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie po Franciszku Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Jerzy z północnej Polski, chociaż jestem z Francji. Czy już jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, tak, panie Jerzy, proszę.
Dobrze, halo?
Tak, słyszymy się doskonale.
I niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca Piotra oraz szanownego gościa, pana premiera. Panie premierze, w Polsce istnieje, Polska jest obrazem walki mamony z prawdą. Polska jest krajem katolickim, która jest uwrażliwiona na fałsz i ona odsłania mechanizm tejże mamony. W Polsce mamy grupy ludzi, którzy doszli do pieniędzy kiedyś i nie dają za wygrane, walczą o mamonę, a nie o prawdę. Inni zdobyli ją nieuczciwie, czują się zagrożeni, bo istnieje prawo i sprawiedliwość. Walka o obronę nieuczciwej mamony. Trzecia grupa jest ludzi zazdrosnych, którzy chcą zdobyć pieniądze, posądzając chociażby nawet uczciwy ten rząd, dyskwalifikując, bo chcą sami dojść do władzy dla mamony. Jest to walka mamony z prawdą i dlatego to się w Polsce tak istnieje. Bardzo podziwiam pana, panie premierze, ponieważ pan premier jest osobą, która jest osobą dynamiczną i jest osobą nieprzyjednaną, która wie, czego chce i która jednak doznaje tyle ciosów. Ale wydaje mi się, że nie ma się czym tutaj przejmować, ponieważ wielu obywateli bardzo wyraźnie widzi zakusy złego. Bardzo wyraźnie to widać, chociażby nawet wtedy, kiedy istnieją różnego rodzaju dyskusje, forum dyskusyjne, na które zaprasza się różnych polityków. Widać, w jaki sposób mamona rządzi, gdzie zaraz z SLD i z innych ugrupowań przerywają, czy panu, czy innym z prawicy. Nie dają dopuścić do głosu, bo prawda nie ma prawa. Tutaj trzeba ją zasłonić, trzeba ją zamącić. To mamona wszystkim tutaj rządzi. Z drugiej strony widzi się bardzo wielu, no niestety widać to, szczególnie ja widzę, kiedy właśnie z punktu widzenia zagranicy, kiedy jestem za granicą i bardzo wyraźnie widzę, jak wielu jest dziennikarzy, którzy jednak nie są obiektywni, którzy są jednak sentymentalnie związani z jakimś ugrupowaniem i na śmierć i na życie bronią tej swojej mamony. Również zamiast dać pod ocenę wypowiedź każdego z polityków bezwzględnie na to, gdzie liczy się argument, nie dopuszczają do argumentów. Powinno prawidłowa dyskusja to tak, jak w radiu Maryja czy w telewizji Trwam do końca. Jeżeli polityk potrafi argumentem udowodnić i ma prawo do obrony, obojętnie każdy, to jest jego argument i wnioski wyciągają wtedy właśnie słuchacze, a nie potrzebują oni jak dzieci jakiś, prawda, by dziennikarze wypowiadali się za nich. Ludzie, Polacy bardzo wyraźnie widzą tę walkę i wyciągają z tego wnioski. Trzeba również powiedzieć, że co zaś dotyczy do tych afer, bardzo przykrych afer, znów jest to kwestia mamony, która szuka różne sposoby podważania ludzi niewygodnych. Dlatego te afery świadczą bardzo prymitywnych środków. Prymitywne środki stosują, bo chociażby nawet te panie, czy ta pani, no zapomnę jak się ona nazywa, pani Krawczyk, to ona sama o sobie wydaje, prawda, opinię. Ona, która szuka naiwnych, by uwierzyli, że dopiero po 3 latach sobie przypomniała, że miała jakąś przygodę. Mam nadzieję, iż prawnicy nie są naiwni. Po 3 latach dopiero sobie pani przypomniała. Ona wydaje osąd sama o sobie. Z drugiej zaś strony, co zaś dotyczy pana, co zaś tu i mamona wchodzi w grę oczywiście, co zaś dotyczy ataków na pana Giertycha, niektórzy ludzie również chcą jego podważyć jako człowieka katolickiego, który również chce pewnego porządku, normalności dla samej młodzieży, ale stara się wcisnąć poprzez mamonę dla ludzi przekonanie, że młodzież jest niezależna, ona jest dorosła, ona nie zależy od rodziców i od szkoły, odwraca się porządek, chce się wmówić i dokonać przewrotu, jakoby nie ma naturalnego. Młodzież jest wciąż zależna od rodziców i od szkoły. Ona nic nie ma, ona ma ograniczone prawa. Kiedy będzie niezależna, kiedy wyjdzie z domu, kiedy będzie pracowała na siebie, wtedy jest inna sytuacja. I młodzież nie ma pełni praw. Dlatego przyzwala się na to, by manifestowała. Młodzież nie jest do manifestacji. Młodzież jest do nauki, do słuchania dobrych rad szkoły we współpracy razem z rodzicami. Ale nie niestety mamona robi swoje. Bardzo pana podziwiam i zapewne jest to bardzo przykre, ale niech pan wie, że to jest, że pan ma jednak ludzi, którzy myślą podobnie jak pan. Dlatego bardzo. Też wydaje mi się, że ludzie nie powinni być uśpieni, bardziej reagować na to. I prawda wyjdzie i nie przejmować się, robić swoje, ale nie pozwolić, by fałsz robił wrażenie, że tak jest, jak on nam kreuje rzeczywistość według własnego zakłamanego umysłu. I to jest rola mamony. Jest to walka o pieniądze. Za wszelką cenę. To jest mamona. Walka mamony, a nie prawdy. I bardzo wielu jest polityków, którzy nie idą dla prawdy. Tak jak obecne rządy idą. Jesteśmy niedoskonali. Pan słusznie powiedział, każdy z nas. Ale ta niedoskonałość w perfidny sposób jest wykorzystywana. Jest to drugorzędne, jest to nieistotne, by zamydlić to, tak. Że chcecie prawdy.
Panie Jezu, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Panie premierze, telefon jeszcze zdążymy odebrać kolejny.
Proszę. Ja może krótko tylko tutaj odpowiem. Proszę. Chciałbym tutaj właśnie bardzo ważny moment pan Jerzy poruszył i chciałbym powiedzieć do wszystkich tych, którzy w tą sprawę są wciągnięci, w tą tak zwaną seks-aferę, również pani Aneta Krawczyk, że pani Aneto, wycisną panią jak gąbkę, żebym nie powiedział gorzej, i wyrzucą do śmietnika. Zobaczy pani, czym to się wszystko skończy. Nikt w pani obronie nie stanie, ale to pani wybór, pani świadomość. Natomiast wszyscy inni muszą też wiedzieć, że jesteście potrzebni dzisiaj jako przedmioty będziecie traktowani. Dzisiaj oczywiście wasze zdanie, będą was chołubić, będą wam mówić, jacy to wy wielcy będziecie, jak wszystko, a później, tak jak już nieraz to było, człowiek jest potrzebny im do tego, żeby ich niecne cele osiągnąć, jak osiągną swoje, to już będą mieli dobrze, bo oni nie liczą się z tym, że wygrają tą sprawę, tylko liczą się z tym, że dla nich jest obojętne. Wygrana, przegrana, ważne, że zrobili skandal. I o to im chodziło. A wy, jak te błędne owieczki, na rzeź się prowadzicie tym wszystkim, bo my naprawdę się nie poddamy w tym wszystkim. I ja państwu mówię, czy poseł Łyżwiński będzie miał zarzuty postawione, czy nie, to dla mnie jako lepera, jako człowieka lepera, nie ma znaczenia, ja mu pomagać będę. Oczywiście będę krytykował, jeżeli będą dowody na to, jeżeli będą fakty, już został ukarany, usunięty z samoobrony. Natomiast możecie być pewni, że człowieka bez pomocy nie zostawię. Taki mam charakter ludzki, ja przyjaciół w potrzebie nie zostawiam. Nawet jeżeli pobłądzili, nawet jeżeli popełnili błędy, to nie znaczy, że mamy człowieka przekreślać. A wy byście tak chcieli, wy wszyscy, którzy dzisiaj za tą aferą stoicie, byście tak chcieli. Możecie być pewni, że bez pomocy nie zostawiam żadnego człowieka w życiu i będę ludziom pomagał.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Się włączyć do...
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Józef z Katowic.
Proszę, panie Józefie.
Ja chciałem się włączyć do tej dyskusji Witam wszystkich w studio i pana premiera.
Witam, witam, szczęść Boże.
Bardzo mnie cieszy, że ma pan taki niezłomny charakter i nie poddaje się wszystkim, ale nie ma się co dziwić, że będziecie mieć trudności z tą koalicją, bo w Polsce są siły, które chcą zlikwidować ją, a biją w tą najsłabszą stroną, jaką jest cała obrona i LPR.
Tak.
Miał pan okazję, że można było tych wrogów wyeliminować na atak, odpowiada się kontratakiem, ale uderzać trzeba w najsłabsze ogniwo, tak jak to uczynił Piłsudski w wojnie bolszewickiej. Pan zaatakował najsilniejsze ogniwo, Gazetę Wyborczą, która jest potężnym kierownikiem życia w Polsce i finansowanym przez siły niepolskie. Po sądowym werdykcie DNA posła Łużyńskiego należało oskarżyć panią Krawczyk o samodzielne zorganizowanie zamachu stanu. Pani Krawczyk jest wytrawnym politykiem. 4 lata w kadencji w sejmiku, 8 lat w partii, więc wiedziała, co robi, oskarżając bezpodstawnie. Za zamach stanu grozi 15 lat, a wniosek należało skierować do ministra spraw wewnętrznych, bo to dotyczyło Polski, i ministra sprawiedliwości. Bez sentymentu, że to jest kobieta słaba czy matka. Dzieci jej są i tak moralnie upośledzone, żyjąc z taką matką. W Polsce oddaje się do domu dziecka dzieci od rodziców o niebo lepszych od pani Krawczyk. Za zamach stanu jest śledztwo w zamkniętym areszcie i w ten czas pani Krawczyk nie byłoby do śmiechu. Skierowanie wniosku do prokuratury było bezcelowe i spowodowało, że jest oskarżona o pomówienia i prawdopodobnie będzie umorzony, jak inne duże śledztwa. A z tego obrotu sprawy będzie się wam w twarz pani Krawczyk śmiała. Inaczej by było, gdyby groziła jej kara długoletniego więzienia, to by się przestała śmiać, a portkami zaczęliby ciąć jej mocodawcy. Tutaj na poziomie nie bardzo sprawdziła się koalicja. PiS zachowuje się tak, jak kobieta, która poślubiła z konieczności tego, którego kocha. W historii Polski mieliśmy podobny wypadek kompromisu. Święta Jadwiga musiała poślubić starego Jagiellończyka, a kochającego młodego Luksemburczyka oddaliła dla dobra Polski. Była na szczycie władzy, a utemperowała swoje uczucia. To jest tyle, co chciałem powiedzieć na temat tych zawirowań.
Tak, dziękujemy pani Józefie. Drodzy państwo, to był ostatni telefon. Panie premierze, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Józefie. Bardzo rozsądny głos, proszę państwa. I to nic straconego, panie Józefie, szanowni państwo. Pani Krawczyk musi się liczyć z tym i ci wszyscy, którzy za nią stoją, dziennikarze. Oczywiście uderzenie w najsilniejszego, ma pan rację, Gazetę Wyborczą, która ma zespół prawników, która ma pieniądze zachodnie, bo jak wiemy, to jest firma ze Stanów Zjednoczonych, która stoi za Gazetą Wyborczą, to jest kapitał obcy, oni będą się bronić do końca, to jest racja całkowicie, natomiast ja doniesienie do ABW o zamachu stanu złożyłem i tam jest, również będzie przesłuchiwana w tej sprawie, myślę, ABW przesłucha i panią Krawczyk, jak do niej przychodzono, co jej proponowano, jak ją zachęcano do tego, żeby ona to doniesienie złożyła, bo oczywiście, że po 4 latach sobie przypomniała, że ona z kimś coś miała i że ma dziecko. Ona do mnie śmiała powiedzieć, że ja się rozczuliłem nad losem mojej córki 18-letniej. Otóż pani Krawczyk, i szanowni państwo, jest ta różnica między mną a panią Krawczyk, że to nie ja wywołałem aferę, tylko pani wywołała aferę świadomie, wiedząc, że ma pani córki nieletnie i że to pani naraziła córki i wszystkie te kobiety, które zeznają teraz na to, że będziecie miały wszystkie problemy z pracą, bo jaki pracodawca przyjmie panią Krawczyk, czy córki pani Krawczyk w przyszłości, niechby najlepsze studia skończyły, a jaką będzie miał pewność, że w pewnym okresie im się coś nie przestawi w głowie i nie pójdą do sądu i nie posądzą go o to, co pani Krawczyk posądza dzisiaj mnie, Łużwińskiego i wielu innych samoobrony. Także to jest praktycznie sprawa jasna i przekreślona, natomiast dochodzenie jest słuszna sprawa, że w tej sprawie ABW musi zrobić, ja powiedziałem już tu w audycji, że będę składał składał zeznania w ABW zaraz po Nowym Roku i ten wątek będzie poruszony również. Kto za tym stoi? Bo to jest osoba, jak się pokazała w programie Teraz My, elokwentna, inteligentna, przygotowana, a jakże ona na każdy temat może rozmawiać, wszystko wie. Ten uśmieszek na koniec programu wskazał to, ale im doładowałam, ale ich ograłam. Spokojnie, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I będziemy tą sprawę tak długo załatwiać i tak długo drążyć, oby jak najszybciej oczywiście, bo chcemy znać sprawę bardzo szybko i winnych ukarać. Jeżeli jesteśmy winni, to poddajemy się ocenie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast też wymiar sprawiedliwości, czy to służby, które działają w Polsce, muszą sprawdzić wszystkie wątki tej sprawy. Tu nie ma, że będziemy tylko jeden wątek sprawdzać, wszystkie wątki, bo to był naprawdę przygotowany bardzo precyzyjnie zamach stanu. Szanowni Państwo, z okazji tego, że jestem po raz ostatni w tym roku w Radio Maryja, w telewizji Trwam, wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim naszym rodakom, wszystkim, niezależnie jakie głosy tu były, co Państwo słuchający myślicie o mnie, myślicie o Radiu Maryja, o telewizji Trwam, myślicie o tym rządzie, to ja Wam wszystkim życzę naprawdę wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, obfitych łask Bożych, zrozumienia tej sytuacji i tego, co już powiedziałem w telewizji Trwam, abyśmy w przyszłym roku więcej myśleli własnym rozumem, mniej gazetami, mniej radiem, mniej telewizją, ale własnym rozumem, umieli wyciągnąć prawidłowe wnioski z tego, co czytamy, co słyszymy, czego słuchamy, co oglądamy, żebyśmy mieli własną ocenę tej sytuacji, jaka jest. Wszystkiego najlepszego, 100 lat wszystkim, wszystkiego miłego, Sylwestra, spędzonego w gronie rodzinnym, czy na zabawach, na balach. Bawcie się Państwo, ale jednocześnie myślmy o tym, aby jak najlepiej służyć Polsce w przyszłym 2007 roku i to rząd ma na uwadze w imieniu rządu, w imieniu własnym składam najlepsze życzenia wszystkim Polakom.
Dziękujemy za życzenia przekazane poprzez Radio Maryja również i my, Panie Premierze, w imieniu słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, nasz czytelników naszego dziennika pragniemy złożyć życzenia Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask Bożych, siły potrzebnej do porządkowania naszego polskiego ojczystego domu.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Gościem Radia Maryja był pan premier Andrzej Leper, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i minister rolnictwa. Raz jeszcze za to spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy.